Otwieram obrady 15. sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Bardzo serdecznie witam pań i panów radnych. Witam komendantów, kierowników, naczelników, dyrektorów, wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Witam również zarząd pod przewodnictwem pana Tomasza Kulinicza i wicestarosty pana Tomasza Stanisławskiego. Stwierdzam, że jest kworum do prowadzenia obrad. Na 19 radnych jest nas komplet. Proszę bardzo, jeżeli chodzi o porządek dzisiejszych obrad, czy ktoś z pań, z panów radnych ma propozycje do dzisiejszego porządku przedstawionego, które państwo żeście otrzymali. Proszę bardzo. Pan Tomasz Kulinicz, starosta, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym poprosić o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego. Projekt był omawiany już na komisjach. Zarząd również go zaakceptował. Bardzo bym prosił o wprowadzenie do porządku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Paweł Gurbinowicz. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym do porządku obrad wprowadzić trzy projekty uchwał. Komisja Rewizyjna na swoim ostatnim posiedzeniu rozpoznała trzy skargi i w przedstawionym porządku będą to punkty 15, 16 i 17.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze z pań, z panów radnych propozycje do dzisiejszych porządku obrad? Nie ma. Proszę. Przygłosujemy. Proszę bardzo o przygłosowanie. Kto jest za wprowadzeniem punktu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2016-2029 jako punkt 14. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Proszę o przygłosowanie. Kto jest za? O podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Józef Korkosz jest, ma pan kartę, panie radny? Pan głosował? Proszę wyjąć kartę i jeszcze raz włożyć, bo może nieaktywny. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o podanie wyniku głosowania. Jednogłośnie jestem za wprowadzenie tego punktu jako punkt 14. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do wprowadzonych punktów przez pana propozycji pana Gulbinowicza Pawła. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 5 łamane przez 2016. Myślę, czy może en bloc pojedziemy? To był jeden wniosek. Jako 16 to będzie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 6 przez 2016 i 17 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 7 przez 2016. Proszę bardzo, kto z pań, z panów radnych jest za wprowadzeniem tych propozycji, o przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę o podanie głosowania wyników. Jednogłośnie za wprowadzenie tych punktów. Przystępujemy do głosowania za całością. Nie ma już? Przechodzimy, proszę państwa, po raz pierwszy dzisiaj pracujemy troszeczkę w innej scenerii z urządzeniami już elektronicznymi. Jesteśmy po krótkim przeszkoleniu. Myślę, że co sesja będzie nam to sprawniej szło. Mamy dzisiaj tutaj przedstawicieli firmy, którzy nam to montowali, będą nam pomagać w trakcie sesji. Chciałem jedynie powiedzieć, że rejestruje się tylko to, co mamy na mikrofonach. Mówimy do tych mikrofonów. Jest jeden mikrofon taki nośny, który będziemy państwu, jeżeli zajdzie konieczność, to udostępnimy. Natomiast każdy, kto chce zająć głos, musi się zgłosić i będziemy po kolei to ustalać. Przystępujemy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 13 sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 23 czerwca 2016 roku. Czy ktoś ma pytania w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Poczekajmy jeszcze. Musi być napis. Trwa głosowanie. Kto z państw, panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Kto z państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku głosowania. Za jest 18, 1 wstrzymujący. Protokół został przyjęty. Przystępujemy do punktu czwartego dzisiejszych obrad. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu w Goleniowie z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku. Kto będzie referował? Będzie referował skarbnik pan Zbigniew Mazur. Bardzo proszę, oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten dokument był omawiany na komisjach. Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu w pierwszym półroczu, to ono nie odbiega od normy przyjętej dla takich jednostek jak powiat. Generalnie rzecz biorąc, dochody są wykonane ponad 50%, a wydatki w niespełna 44%. W związku z tym należy to wykonanie uznać za normalne. Jeżeli są dodatkowe pytania, to odpowiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo przewodniczących komisji o stanowisko poszczególnych komisji. Proszę bardzo o zgłaszanie. Pan Paweł Gulbinowicz, bardzo proszę, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Budżetu. Proszę bardzo.
Nasze komisje na wspólnym posiedzeniu po krótkiej dyskusji jednogłośnie 7 głosami za pozytywnie przyjęły to sprawozdanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Sylwester Górzny, przewodniczący Komisji Społecznej. Proszę bardzo.
W podrobnych wyjaśnieniach pana skarbnika jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt, to sprawozdanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę o zgłaszanie się panie i panów radnych. Proszę bardzo. Pan radny Kazimierz Lembas. Udzielam panu głosu. Proszę bardzo.
Ja mam krótkie dwa właściwie pytania. Chciałbym się spytać, jaka jest obecnie jaka jest wysokość niewykorzystanych środków tak zwanej rezerwy oświatowej. My wiemy, że w oświacie mamy taką pulę rezerwy, którą potem rozdzielamy w razie potrzeb. I nie doczytałem się, jaka jest kwota niewykorzystanych tej środków rezerwy za pierwsze półrocze. I drugie pytanie, jaka jest kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej. Znaczy ona jest tam na stronie 32, ale chciałem potwierdzić, że to jest kwota niewykorzystanej rezerwy. I trzecie pytanie, właściwie związane też jakby z tym sprawozdaniem. Jaka była kwota przewidzianych do zapłaty zaciągniętych kredytów z obligacji, które mieliśmy zaciągnąć tą uchwałą z 23 marca, czerwca, przepraszam, czerwca. Chodzi mi o to, że tam było zapisane, że obligacje przeznaczane na wydatki inwestycyjne i zapłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, mówię wcześniej. Pytam się dlatego, że w tym sprawozdaniu również istnieją te kwoty, a ja nie wiem, czy to są te same kwoty z tym, co pan skarbnik zamierzał wykupić przy okazji tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, odpowie pan skarbnik Zbigniew Mazur. Oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o trzecie pytanie, generalnie rzecz biorąc, był to błąd, który naprawiamy dzisiaj. Nie ma przewidzianej żadnej kwoty do wcześniejszej spłaty. Jest to tylko finansowanie deficytu. Zresztą to jest zgodne z uchwałą budżetową. W tej chwili te 4 miliony, które zostaną zaciągnięte do końca roku, będą służyły sfinansowaniem deficytu wynikającego z prowadzonego frontu robót inwestycyjnych, czyli pod inwestycje drogowe. Zresztą dzięki temu, że finansujemy ten deficyt związany z drogami, uzyskaliśmy dofinansowanie z Banku Światowego, którego linią dysponuje PKO BP i mamy obniżoną marżę naszych obligacji o 0,5%. Tak, stąd nie ma żadnych informacji. Jeżeli chodzi o rezerwy, to na czerwiec one były wykorzystane w znacznym stopniu. W tej chwili nie mogę sobie przypomnieć dokładnie kwot, musiałbym zerknąć, bo nie mam tutaj ich wymienionych. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o rezerwę oświatową, zostało 40 tysięcy. 40 tysięcy. Jeżeli chodzi o rezerwę ogólną, 16. Około, bo tam są kwoty.
Nie wiem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z państw, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie sprawozdania, podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku głosowania. Za 17 radnych. Dwóch wstrzymujących się. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Dziękujemy bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Informacje na temat realizacji inwestycji powiatowych w pierwszym półroczu 2016 roku. Proszę bardzo, kto będzie temat referował? Zgłosił się pan Sylwester? Proszę bardzo, kto temat będzie referował? Proszę się zgłosić. No nie wiem, u mnie na tablicy nie ma nikogo. Proszę bardzo, panie starosto, bardzo proszę. Oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten materiał został omówiony na komisjach. Również na wniosek państwa został poprawiony i w wersji ostatecznej został zaprezentowany chyba już na Komisji Budżetowej i Rewizyjnej. Część pytań, która państwa nurtowała, myślę, że zostały odpowiedziane. Mieliśmy tutaj też jakby wątpliwości, czy podawać plan przy danych inwestycjach, czy też od razu podawać tylko kwotę wydatkowaną. Ja myślę, że przy każdym sprawozdaniu jednak będziemy musieli pewną formę zmieniać i na państwa sugestie reagować tak, jak państwo sobie życzycie. Nie wiem, czy jest sens, żebym omawiał każdy z zadań poszczególne. Widać, co zostało wykonane, widać również, co jest w przygotowaniu. Przed nami naprawdę bardzo pracowite 2 lata. Przypomnę tylko, że przed nami przebudowa drogi w ramach Schetynówki, przebudowa drogi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, kontrakt samorządowy, czyli rozbudowa szkoły, duża inwestycja termomodernizacyjna na terenie całego powiatu z budynkami w Nowogardzie i w Goleniowie. Również ostatnio wpłynął wniosek od marszałka, że wstępnie opiniuje pozytywnie przebudowę drogi od Żółwi i Błoci w kierunku Łoźnicy, ale to jest bardzo świeży temat i dosyć finansowanie na dzień dzisiejszy jest niskie względem kwoty, która jest niezbędna do wykonania tej inwestycji, także gdyby były jeszcze pytania, to odpowiemy. Te inwestycje, które zostały zakończone, to Państwo widzicie, które są jeszcze w trakcie, też są w materiale przedstawione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczących poszczególnych komisji. Zgłosił się pan Sylwester Górzny. Bardzo proszę, szef komisji. Proszę bardzo.
No na naszej komisji było rzeczywiście wiele pytań, wiele wątpliwości, na które pan dyrektor odpowiadał. Padła propozycja, żeby może zamiast tej formy zdjęciowej tabelarycznie to przedstawiać, ale w końcowym efekcie naszych obrad wnioskowaliśmy, żeby ta forma pozostała taka, jaka jest, tylko z dodaniem w tych wszystkich tutaj wyjaśnieniach, która inwestycja jest kontynuowana, która jest zakończona. O taką formę żeśmy proponowali. O tym wspomniał pan starosta przed chwilą. Dyrektor wyraził zgodę i na tym żeśmy poprzestali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos oddaję panu przewodniczącemu komisji Pawłowi Gulbinowiczowi w imieniu dwóch komisji, rewizyjnej i infrastruktury budżetu.
Na dwóch naszych komisjach rzeczywiście ten materiał wzbudził pewne metodologiczne wątpliwości, jak do tego podchodzić, czy pisać tak, czy inaczej. Również fakt, że ten poprawiony materiał dostaliśmy właściwie w ostatniej chwili, spowodował pytania, na które pan dyrektor odpowiadał i po krótkiej dyskusji jednogłośnie 7 głosami za przyjęliśmy pozytywnie informacje z inwestycji powiatowych za pierwsze półrocze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Pan radny Górzny, bardzo proszę.
W swojej wypowiedzi, panie przewodniczący, że jednogłośnie żeśmy zaakceptowali po tych wnioskach, które wysunęliśmy i akceptacji przez pana dyrektora, jednogłośnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z państw panów radnych jest za przyjęciem informacji w sprawie realizacji inwestycji powiatowych w pierwszym półroczu 2016 roku? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto za? Kto przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podsumowanie. Stwierdzam, że jednogłośnie przyjęto informację na temat realizacji inwestycji. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie goleniowskim na lata 2016-2025. Referował będzie starosta pan Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt również był omawiany na komisjach. Jest na sali pani dyrektor PCPR-u Krystyna Jaworska. Gdyby były pytania, to jeszcze odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę szefów poszczególnych komisji o przedstawienie stanowiska. Pan Sylwester Górzny, bardzo proszę. Jeszcze raz może, bo tak...
W podrobnych wyjaśnieniach pani dyrektor, wątpliwościach i wyjaśnieniach pani dyrektor Jaworskiej jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Gubinowicz, szef komisji w imieniu dwóch. Proszę.
Na naszych komisjach też były drobne wątpliwości, które zgłaszał pan radny Siwek. Na wszystkie te wątpliwości pani dyrektor odpowiedziała i jednogłośnie pozytywnie przyjęliśmy projekt uchwały w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania.
Kto z państw panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemu społecznego powiecie goleniowskie na lata 2016-2025? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, 19 za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Projekt uchwały zmieniający... Proszę bardzo, niech pani to poda. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie goleniowskim. Referował będzie starosta powiatu, pan Tomasz Kulinicz. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt również był omawiany na komisjach. Dotyczy zmiany sieci szkół spowodowanych likwidacją szkoły w Maszewie oraz szkoły ponadgimnazjalnej w Goleniowie. Projekt posiadał pozytywną opinię zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Jest pani dyrektor. Gdyby były jeszcze pytania, odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, komisję o stanowiska. Pan radny Sylwester Górzny, przewodniczący Komisji Społecznej i Oświatowej.
Na nasze pytania i wątpliwości pani dyrektor Chomińska i pan starosta byli łaskawi odpowiedzieć. Bez zastrzeżeń jednogłośnie przyjęliśmy, pozytywnie akceptując ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, oddaję głos przewodniczącemu komisji panu Pawłowi Głubiniewiczowi. Bardzo proszę.
Na naszych połączonych komisjach projekt uchwały w tej sprawie nie wywołał żadnych wątpliwości i jednogłośnie za przyjęliśmy pozytywnie ten projekt. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie goleniowskim. Kto z państw, panów radnych jest, widzę, niektórzy już oddali głos, jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty 19 głosami. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego. Referował będzie starosta pan Tomasz Kulinicz. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejny projekt o charakterze, powiedzmy, porządkowym, omawiany na komisjach, dotyczy zmiany rozkładu pracy aptek na terenie powiatu goleniowskiego. Tak jak wspominaliśmy na komisjach, jedna z aptek zaprzestała swoją działalność, druga rozpoczęła. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany tej uchwały. W formie pliku PDF również zostanie zamieszczony po podjęciu już właściwy dokument na stronie powiatu goleniowskiego, tak by mieszkańcy, byśmy wszyscy mogli sprawdzać, które apteki aktualnie pełnią swój dyżur. Gdyby były pytania, odpowiemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o stanowiska komisji. Pan Paweł Gulbinowicz w imieniu dwóch komisji. Bardzo proszę.
Tak jak powiedział pan starosta, uchwała o charakterze porządkowym nie wywołała na naszym posiedzeniu dyskusji. Jednogłośnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Sylwester Górzny, przewodniczący Komisji Oświaty i Szkolnictwa. Bardzo proszę.
Podobnie na naszej komisji nie mieliśmy wątpliwości. Jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państw panów radnych zgłosił się pan radny Józef Korkosz? Bardzo proszę.
Ja już mówiłem w poprzednim roku, że dla ułatwienia, gdyby komuś z pracowników starostwa chciało się zrobić to w formie tabelarycznej, czyli po jednej stronie w tabel na przykład napisać, już myślałem jak to zrobić, apteki, po drugiej kalendarz, wystarczy krzyżyki postawić, to by było bardzo czytelne dla wszystkich, bo tak szukanie dnia jest kłopotliwe. Jeżeli to by było uszeregowane od danego dnia po kolei, kalendarycznie, było to by o wiele prostsze, a myślę, że zajęłoby stronę, góra dwie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z panów radnych chciałby jeszcze zająć głos? Panie starosto, czy mógłby pan się do tego odnieść?
Oczywiście przeanalizujemy wniosek, bo tak szczerze mówiąc do tej pory wiem, ale nie jest to proste, nie zmieści się tak naprawdę to na dwóch, trzech kartkach, bo tutaj każdy dzień musiałby być podany z podaniem apteki, więc...
Jeżeli pan chce, musi pan się zgłosić, panie radny, dobrze, dziękuję.
Może uszczegółówmy.
Proszę bardzo. Ad vocem pan Józef Korko, radny?
Nie myślę o wypisywaniu dniu i kolejnej apteki, bo to by było kłopotliwe, ale ja zrobiłbym to w ten sposób, jeżeli mogę pokazywać.
Bardzo proszę.
Dwa sposoby. Wypisujemy apteki i dni po kolei, wystarczy krzyżyk stawić, bądź wypisujemy dni, przypuśćmy 1 sierpnia, 2, 3, 4, tu mamy wypisane wszystkie apteki w powiecie, tak? W rzędzie i powstaje nam tabelka, w której wystarczy postawić krzyżyk, kropkę, co tam sobie zgodnimy. Tak? O takiej formie mówię, bo to, co pan starosta mówi, że dzień, to by było kłopotliwe, ale tutaj to taki rozkład, gdzie powstanie nam tabelka, wystarczy nam stawić, mówię, jakiś znaczek i mamy kolejne dni i w której aptece o wiele bardziej byłoby to czytelne.
Dziękuję bardzo. Głos ma pan Tomasz Kulinicz. Proszę bardzo, panie starosto.
Podobnie jak tutaj sugeruje pan radny Lembas, może nie na przyszły rok, bo znając życie, to na najbliższej sesji, a może już w grudniu będziemy zmieniali po raz kolejny. Natomiast ja myślę, panie przewodniczący, Wysoka Rado, że spotkam się po sesji z panem radnym i domówimy to w kwestii już technicznej z biurem rady i z pracownikiem odpowiedzialnym za to zadanie. Dobrze? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zająć głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy zagłosowali. Proszę o wynik. 19 radnych za. Jednogłośnie uchwała została przyjęta. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat goleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Temat będzie referował pan wicestarosta Tomasz Stanisławski. Bardzo proszę, panie starosto.
Przewodniczący, Wysoka Rado, materiał był omawiany na komisjach. Tu jest jeszcze dodana legenda do tego, także gdyby były pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodniczący komisji, pan Sylwester Dużny. Proszę bardzo.
Przy tym projekcie uchwały nie mieliśmy wątpliwości, nie mieliśmy pytań, jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Gurbinowicz, bardzo proszę.
Podobnie dwie nasze komisje również bez wątpliwości i 7 głosami za pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan wicestarosta Tomasz Stanisławski. Bardzo proszę.
Przewodniczący, oczywiście ta legenda jako autopoprawka.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa panów radnych chciałby zająć głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat goleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o odczytanie wyniku. Podanie. Jednogłośnie 19 za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Goleniów. Temat będzie referował pan wicestarosta Tomasz Stanisławski. Bardzo proszę.
Przewodniczący, Wysoka Rado, materiał był omawiany na komisjach i tutaj jest jeszcze też autopoprawka w ostatnim zdaniu. Zamiast 2016 rok 2017. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodniczący komisji, pan Sylwester Dłużny w imieniu Komisji Społecznej i Oświaty. Bardzo proszę.
Już pan starosta wyjaśnił, ta wątpliwość w tym ostatnim zdaniu nas nurtowała, ale zostało to dzisiaj wyjaśnione i jednogłośnie, bez zastrzeżeń, przyjęliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Gurbinowicz w imieniu dwóch komisji. Proszę bardzo.
U nas podobnie, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Goleniu? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. Jednogłośnie 19 radnych za. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu goleniowskiego na lata 2016-2020. Będzie referował starosta pan Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, projekt również z autopoprawką na wniosek jednej z radnej, pani Chodyko. Proponujemy zmienić w punkcie 4 to, co zresztą zostało omówione już na komisjach, zapis, aby było bardziej szczegółowo dodane, które miejscowości z jakimi elementami dodatkowymi miałoby być realizowane, i to też, co wspominałem dzisiaj przy sprawozdaniu za wykonanie pierwszego półrocza, mówiłem też na komisjach, pan marszałek odpowiedział, że wstępnie akceptuje dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego właśnie tej drogi, która znajduje się w punkcie 4. A przypomnę też, że wybór tej drogi był uzależniony od dosyć szczegółowych i trudnych do spełnienia kryteriów, jakie stawia regionalny program operacyjny. Stąd też już kilka lat temu ta droga została wybrana i zgłaszana do RPO. To już chyba 4 rok, jak rozmawiamy z Urzędem Marszałkowskim. Drugi punkt dotyczy zamiany nazwy. Tam był błąd. Nie powinno być 20% gmina Maszewo, a otrzymuje brzmienie 20% gmina Goleniów. Tam również była mała literówka, chyba na stronie 3, w punkcie 1 jest miejscowość Niowogard, a chodziło oczywiście o Nowogard. Także z takimi autopoprawkami prosimy o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodniczący komisji, pan Sylwester Górzny, bardzo proszę.
Na naszej komisji rzeczywiście padło wiele pytań, wiele była dosyć merytoryczna, nieburzliwa, a merytoryczna dyskusja. No i te poprawki, te wnioski, które zaproponowaliśmy, zostały dzisiaj uzupełnione. Jest autopoprawka, są wyjaśnienia pana starosty.
jednogłośnie zaakceptowaliśmy pozytywnie ten projekt uchwały z tymi poprawkami, o których wspominaliśmy na komisji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos oddaję panu Pawłowi Głubinowiczowi w imieniu dwóch komisji. Bardzo proszę.
Po krótkiej dyskusji w tym punkcie, otrzymanych wyjaśnieniach, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę o zgłaszanie się radnych. Nie widzę. Jest pani. Proszę się zgłosić. Na zielonym to naciśnie pani. Pani Teresa Chodyko, bardzo proszę, oddaję pani głos.
Już, dziękuję.
Proszę.
Ja mam, dziękuję panie starosto za dobre wiadomości, ale mam jeszcze taką, a propos tej przebudowy drogi, mam jeszcze taką prośbę w imieniu mieszkańców, bo każdy chciałby to widzieć napisane, zapisane swoją miejscowość na, prawda, w dokumencie. Czy można byłoby dopisać miejscowości, które są, będą po drodze, bo to jest głównie, jest zaznaczona droga Łużnica, Goleniów, ale po drodze jest jeszcze Niewiadowy i Żywioboj. Czy można byłoby to dopisać? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan starosta chciałby się odnieść? Proszę bardzo, panie starosto. Proszę bardzo, panie starosto.
Szanowni Państwo, Szanowna Pani Radna, oczywiście, że możemy dokonać zmiany. Chciałbym tylko przypomnieć, że na Pani wniosek już ta jedna poprawka została wprowadzona. Natomiast myślę, że dalsze poprawki zostawmy sobie na najbliższy czas. Na pewno zespół WPI w najbliższym czasie również się będzie spotykał, bo nowe wytyczne czy też nowe inwestycje, które będą proponowane do wpisania, spowodują, że będziemy się musieli spotkać i wtedy byśmy dopisali. Uważam, że warto by było też wcześniej przewidywać to, co pani zgłosiła wcześniej i poprawiliśmy. Natomiast uważam, że troszkę dzisiaj chyba za późno i nie mówię nie, bo nie, tylko myślę, że mamy sesję za miesiąc. Moglibyśmy nad tym popracować na zespole WPI i przy okazji poprawić jeszcze inne rzeczy. Taka jest moja, że tak powiem, moje zdanie, ale oczywiście decyduje Rada. Musielibyśmy, no to myślę, zwołać zespół, zarząd, troszkę komisję. Takie jest moje zdanie. No. Pod rozwagę Wysokiej Radze.
Dziękuję, Wysokiej panie starosto. Pani Chodyko, adwocent, bardzo proszę.
Panie starosto, rozumiem sytuację, tylko właśnie tak się złożyło, to jest na prośbę mieszkańców. Wynikła ta sprawa wczoraj i w związku z czym taka jest moja prośba. Dziękuję. Ale poczekamy, nie ma problemu. Jeżeli to jest do zapisania, to nie ma problemu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani radnej. Myślę, że to, co starosta powiedział, na najbliższej sesji, w bliższym okresie wpiszemy szczegółowo, żeby to ująć. Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Dyskusja nie ma. Zamykam. A jest pan Paweł Gurbinowicz. Bardzo proszę, panie Pawle Gurbinowicz.
Znaczy, w kwestii proszę. Może tak wyjaśnienia, bo dostaliśmy dokument z autopoprawką i nie wiem, może ja czegoś tutaj nie doczytałem, pani radna i panie starosta, natomiast jest wskazana miejscowość Żuwia Błoci, miejscowość Niewiadowo. Ja o to pytałem na komisjach, pamiętam dość dobrze, bo pytałem, czy to będzie cała miejscowość Niewiadowo, czy tylko fragment. Także może mimo mieszkańcy może antycypowali w tym dokumencie, bo te miejscowości tutaj ja przynajmniej widzę, ale to chciałbym może, żeby...
Czy to wszystko, panie radny?
Tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciał z państwa zająć głos? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu goleniowskiego na lata 2016-20? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy oddali głos. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie projekt został uchwały przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu następnego, punktu 12. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 13 przez 138 i 16 z 23 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Temat będzie referował skarbnik powiatu, pan Zbigniew Mazur. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, omawiałem ten projekt na komisjach. Główna idea tej zmiany polega na wykreśleniu innego niż zapisany w uchwale budżetowej celu emisji obligacji, to jest spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie mamy takich rozchodów w budżecie, a w związku z tym ten zapis byłby i tak martwy. I na ten zapis zwróciła nam uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa. Prosiłbym o przegłosowanie tej zmiany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, stanowiska komisji. Pan Sylwester Guźny w imieniu Komisji Oświaty. Proszę bardzo.
Tak, po tych wyjaśnieniach pana skarbnika bez zastrzeżeń jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Gubinowicz, bardzo proszę.
Po krótkiej dyskusji w tym punkcie również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Pan Kazimierz Lębas, bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja mam osobistą satysfakcję z tej zmiany, bo jak omawialiśmy tą uchwałę 23 czerwca, to już wtedy mówiłem, że podejmujemy uchwałę rolując, jak ja to wtedy nazwałem, długi i przedłużamy, czyli zadłużamy o kolejne dwa lata nasz budżet. W uzasadnieniu do tej uchwały mamy napisane, że wkradł się błąd polegający na napisaniu tych słów. Ze słów pana skarbnika wynika, że to nie wkradł się w błąd, tylko Regionalna Izba Obrachunkowa wytknęła nam tą nieprawidłowość i dobrze by było, żeby radni z tą opinią RIO się zapoznali, bo nikt z Państwa ani ja nie wiemy, jak faktycznie stanowisko RIO w tej sprawie wyglądało. To jest jedno. Drugie, w tej uchwale z 23 czerwca podjęliśmy stanowisko, że zadłużamy, czyli wykupujemy obligacje na 4 miliony złotych i w tym właśnie, stąd moje było poprzednio pytanie, i w tym, w tej kwocie znajdowały się również wartości wykupu kredytów, które chcieliśmy, znowu powiem, zrolować. W tej poprawce nie ma nic na temat zmniejszenia czy zwiększenia wartości obligacji, czyli należy rozumieć, że całe 4 miliony złotych będzie przeznaczone na inwestycje drogowe. Natomiast intencja poprzedniej uchwały była inna. W tej kwocie 4 miliony złotych miało znajdować się i kwota wydatków na inwestycje drogowe, i kwota na wykup zadłużenia. W związku z tym uważam, że ta poprawka, którą dzisiaj dostaliśmy do procedowania, nie uwzględnia tych dwóch moich zgłoszonych w tej chwili wątpliwości i w związku z tym prosiłbym pana skarbnika o wyjaśnienie, skąd wzięła się wyższa kwota teraz na wykup tych, na zapłacenie tych inwestycji drogowych niż planowana 23 czerwca.
Dziękuję bardzo. Głos oddaję panu skarbnikowi. Bardzo proszę, pan Zbigniew Mazur.
Panie radny, dobrze pan wie, że uchwała budżetowa jest wiodącą, a w rozchodach nie mieliśmy spłaty żadnych zobowiązań, a mieliśmy deficyt budżetowy wynikający z inwestycji. Tylko na to powinna być uchwała. Po prostu ten błąd polegał na tym, że na gotowcu przygotowaliśmy uchwałę i nie wykasowano drugiej części, czyli spłaty zobowiązań. Nigdy nie planowaliśmy na ten rok spłaty wcześniejszej zobowiązań ani rolowania zobowiązań, bo takowej decyzji Rady nie było. Jest to typowy błąd pisarski, jeżeli chodzi o opinię RIO. To RIO nam wytknęło, że wprawdzie nie jest to złamanie prawa, ale w związku z tym, że nie mamy w uchwale budżetowej rozchodów, nie powinniśmy mieć w uchwale emisyjnej zapisu dotyczącego wcześniejszej spłaty zobowiązań. A wcześniejsza spłata zobowiązań to nie jest rolowanie długu, tylko skrócenie okresu innych kredytów, które posiadamy, więc nie ma tutaj jakby z naszej strony zamierzonego działania, ukrycia czegokolwiek, jest to po prostu tylko poprawienie błędu pisarskiego, który wystąpił w poprzedniej uchwale. On dotyczył rozszerzenia zakresu wynikającego z uchwały budżetowej. Te 4 miliony były pierwotnie planowane jako sfinansowanie deficytu wynikającego z różnicy między dochodami a wydatkami powiatu. Niczego innego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zapytać w tym temacie? Pan Kazimierz Lembas, ad vocem, bardzo proszę.
Pierwsze, prosiłem, żeby radni zostali zapoznani z tą opinią RIO, bo uważam, że powinniśmy wiedzieć, co nam tak naprawdę RIO wytknęło. Przyjmuję, że to, co powiedział pan skarbnik, jest prawdą, ale uważam, że zawsze w takiej sytuacji, gdy uchylamy czy zmieniamy skutek nadzoru swoją uchwałę, powinniśmy znać intencje uchylającego. To jest jedno. Drugie, ja tak naprawdę to teraz już nie wiem, panie skarbniku. W budżecie mamy zapisane zaciągnięcie kredytów na zrównoważenie budżetu w kwocie 4 milionów złotych. Zgadzam się. Podejmujemy uchwałę, że zaciągamy na 4 miliony złotych na sfinansowanie inwestycji. Prawda? I co w takim razie z spłatą zobowiązań, które rozumiem, w zamierzeniu pana skarbnika trzeba było spłacić po to, obligacjami, po to, żeby płacić po prostu mniejsze, bo pamiętam, jak pan wtedy to referował, że zaciągając obligacje będziemy mieli niższe oprocentowanie zaciągniętych kredytów. Takie było uzasadnienie pana, można wrócić do postanowień na komisji i dlatego tylko to był argument, który nas właściwie wtedy przekonał, prawda, że będziemy mieli niższe oprocentowanie zaciągniętych kredytów. W związku z tym taka była wtedy nasza filozofia i taką decyzję podjęliśmy. No, dzisiaj tak jakbyśmy troszeczkę tą sprawę odkręcali, bo podejmijmy w takim razie uchwałę, że jest to 4 miliony na zrównoważenie budżetu, ale w uchwale jest napisane na wydatki inwestycyjne. To nie jest równoznaczne z zrównoważeniem budżetu. Tak się przynajmniej mi wydaje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan skarbnik, pan Zbigniew Mazur. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, proszę o 5 minut przerwy w celu przyniesienia opinii. A jeżeli chodzi o sprawy związane z różnicami w oprocentowaniu, to ja na komisji oczywiście o tym mówiłem, bo zaciągnięcie 4 milionów kredytu, który był pierwotnie planowany w naszym budżecie, kosztowałoby nas o około 0,5% marży więcej niż obligacje. Stąd w lutym zmieniliśmy uchwałę budżetową, zapis z kredytów na obligacje i te obligacje służą pokryciu deficytu. Od 2008 roku nie mamy zgody na to, żeby kredytem finansować bieżące wydatki. W związku z tym kredytem finansujemy tylko i wyłącznie różnicę między wydatkami a dochodami na wydatki inwestycyjne. W związku z tym, że ta emisja o obniżonej marży jest powiązana z linią kredytową, która została PKO BP udzielona, ona musi z zapisu, który jest w tej uchwale, wynikać, że jest to pokrycie właśnie tych wydatków inwestycyjnych, to najlepiej drogowych, bo te są lepiej preferowane. Stąd taki, a nie inny zapis. Tak jak mówię, my nigdy nie planowaliśmy w
wcześniejszej spłaty kredytów, bo musiałoby to się znaleźć w załączniku do uchwały budżetowej w rozchodach. Generalnie rzecz biorąc, nigdy nie, w tym roku nie zmienialiśmy tej pozycji i nie próbowaliśmy czegokolwiek tam zmieniać. Stąd RIO wytknęło nam jakby ten element, że mamy martwy zapis w ustawie, w uchwale o obligacjach, martwy, bo nie będziemy mogli go zrealizować z uwagi na to, że w uchwale budżetowej nie mamy rozchodów, tak? W związku z tym poprosiło nas o to, żeby zwrócić uwagę, że taki zapis nie powinien się tam znaleźć. I wychodząc z założenia, że pomimo pozytywnej opinii, z tą uwagą, no należy dokonać korekty, bo i tak nie będziemy mogli, no oczywiście chyba, że uchwała budżetowa by uległa zmianie, dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązań. Stąd ta konkretna zmiana. To nie jest próba zmiany budżetu poprzez uchwałę o obligacjach. Ona ma ściśle wykonywać zapisy uchwały budżetowej. W związku z tym, że występuje deficyt, bo zadania inwestycyjne nie znajdują pokrycia w dochodach majątkowych, musimy zaciągnąć zobowiązanie. To zobowiązanie wykonujemy poprzez emisję obligacji, bo jest ona dla nas korzystniejsza, bo zapłacimy w tym okresie, który przewidujemy tego finansowania, mniej niż gdybyśmy zaciągnęli kredyt. Tak to wygląda po prostu z punktu widzenia technicznego, tak? Także jeżeli chodzi o sprawy związane z różnicami, no to jak mówię, błąd nastąpił w momencie pisania uchwały o obligacjach, bo nie uwzględnił zapisu budżetowego, że jest to tylko ograniczone do wysokości deficytu wynikającego z inwestycji.
Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No, trafiły do nas do rąk już informacje o Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Myślę, że tak, może minutę niech sobie każdy przeczyta i ktoś miałby jakieś pytania. Widzę, pan Paweł Gulbinowicz się zgłosił. Bardzo proszę, panie radny. Proszę.
Czy ciężko nie przyznać racji radnemu Lembasowi w kontekście tego, że jeżeli organy nadzoru, jak chociażby w tym przypadku tej uchwały, ale także w przypadku uchwały, którą przyjęliśmy w punkcie 6 odnośnie rozwiązywania problemów społecznych, tam z kolei dotyczyła to sprawa nadzoru wojewody, może warto byłoby się zastanowić, żeby ta kartka papieru, która teraz do nas trafiła, trafiała do nas po prostu z materiałami na dany temat, podobnie jak w przypadku tutaj wojewody, i być może pozwoliłoby to uniknąć pytań, odpowiedzi, potem szukania, kserowania. To może taki głos na przyszłość zapewniający transparentność poczynań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 przez 138 przez 16 z 23 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji powiatowych, określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o czytanie wyniku. Wynik: 16 głosów za, przeciw 0, 2 wstrzymujących się, 1 obecny, nie głosujący. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego 2016 rok i zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2016 rok. Referował będzie skarbnik powiatu pan Zbigniew Mazur. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt był omawiany na komisjach. Jest to pierwsza z umów porządkujących budżet, to znaczy oszczędności i dodatkowe dochody, które uzyskaliśmy w roku budżetowym, przenosimy po prostu na najbardziej zagrożone odcinki. I tutaj, jak na komisji zwrócił uwagę pan radny Lembas, najważniejszą pozycją jest przeniesienie 400 tysięcy z wydatków inwestycyjnych, majątkowych na wydatki bieżące z zakresu oświaty. Gdyby były dodatkowe pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo przewodniczących poszczególnych komisji. Pan Sylwester Górzny w imieniu Komisji Oświatowej. Bardzo proszę.
Po wyjaśnieniach pana skarbnika bez zastrzeżeń przyjęliśmy jednogłośnie, akceptując ten projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przewodniczący obu komisji pan Paweł Gulbinowicz w imieniu.
My również jednogłośnie po krótkiej dyskusji pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Kazimierz Lembas, bardzo proszę. Proszę bardzo.
Raz, dwa. Proszę państwa, ja właśnie w sprawie przeniesienia tych 400 tysięcy złotych z inwestycji na wydatki bieżące. Więc nie chciałem tego powiedzieć przy poprzedniej uchwale. Tu, proszę państwa, ponieważ mamy możliwość pokrywania niedoboru środków na inwestycje, robimy typowy manewr. Z inwestycji pieniądze przenosimy na wydatki bieżące, wiedząc, że tych wydatków nie możemy pokryć obligacjami. I w związku z tym zadłużamy jakby pozycję wydatków inwestycyjnych, przenosząc te pieniądze na oświatę, aczkolwiek pan starosta, pan skarbnik mi nie odpowiedział, jaką mamy kwotę rezerwy jeszcze niewykorzystanych środków na oświatę, bo ja się zastanawiałem, czy nie lepiej było najpierw wykorzystać wszystkie środki z rezerwy na oświatę na te zadanie, a dopiero szukać pokrycia w innych oszczędnościach, tak jak bym powiedział. Bo pytanie moje jest podstawowe. Czy my nie potrzebujemy już środków na inwestycje? Bo przenosząc te środki z inwestycji na wydatki bieżące, likwidujemy kwotę 400 tysięcy złotych, które mamy w wydatkach majątkowych na zakupy inwestycyjne. I to daję państwu pod rozwagę, wiedząc, ile było wniosków inwestycyjnych, a ja w wolnych wnioskach również chciałbym na ten temat powiedzieć. Moim zdaniem dobrze by było, gdyby te pieniądze właśnie przesunąć z tej rezerwy, którą pan skarbnik ma w oświacie na pokrycie tych wydatków, a tą kwotę 400 tysięcy zostawić na wydatki inwestycyjne.
Dziękuję. Wszystko, panie radny?
Tak, mówię, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się skarbnik, pan Zbigniew Mazur. Bardzo proszę.
To nie dokładnie tak wygląda. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to one znacznie przekraczają 10 milionów. Pozostała kwota to są oszczędności, które dokonaliśmy na wydatkach bieżących. Te 400 tysięcy to jest oszczędność na budowie boiska. Zakładaliśmy, że będzie kosztowało 1 060 000, wykonaliśmy je za 600, no, powyżej 630 tysięcy złotych, w związku z tym pozostała kwota jest oszczędnością i należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć te elementy, które występują po stronie niedoborów. Oczywiście możemy zostawić tę kwotę jako wydatki inwestycyjne, tylko że jak mówiłem, wysokość rezerwy oświatowej to na dzień dzisiejszy 40 tysięcy, w porównaniu z 400 tysiącami to jakby kwota niewystarczająca. Oczywiście, jeżeli znajdą się inne dochody do końca roku i znajdą się środki na to, żeby te wydatki w oświacie zabezpieczyć, bo jak co roku pani dyrektor Wydziału Oświaty przedstawia państwu informacje z działań w zakresie oświaty, to wielkość środków, które dokładamy do subwencji oświatowej, jest coraz większa. Za zeszły rok to było około 3 milionów. W tym roku prawdopodobnie przekroczymy tą kwotę z uwagi na to, że subwencja jest naliczana specjalnym algorytmem i ten algorytm zawiera dane, które podstawia Ministerstwo Oświaty. Do tego dochodzą dodatki, które uchwaliła Wysoka Rada do pewnych działań, które, z którymi mamy do czynienia, stąd rozbieżności. Nie dość tego, to mamy subwencję obliczoną, jak Państwo wiecie, na 18 godzin zegarowych przy tablicy, co daje 26 godzin dydaktycznych, a płacimy za 18 godzin dydaktycznych, resztę to są nadgodziny. W związku z tym rozjeżdżamy się z subwencją w sposób oczywisty i stąd te rozbieżności. My, planując budżet, planujemy na podstawie systemu bonów, czyli tego, co dostajemy w subwencji oświatowej, a z oszczędności, które w ciągu roku gromadzimy, uzupełniamy to w drugiej połowie roku. Stąd w pierwszej kolejności wszystkie nadwyżki, które występują, kieruję do działu oświaty po to, żeby zabezpieczyć braki, które wynikają chociażby z tej rozbieżności między wysokością subwencji, którą nam przyznano oświatowej, a potrzebami rzeczywistymi jednostek. To nie jest jakby to, że ja finansuję obligacjami wydatki bieżące. Jest to absolutnie zabronione i gdyby wydatki inwestycyjne wynosiły tylko 4 miliony, to ja bym takiej oszczędności nie zrobił. Tak? Generalnie rzecz biorąc, nie moglibyśmy tego przesunąć, bo nie mógłbym tych obligacji wykorzystać, tak? Zgodnie z przeznaczeniem. My wydajemy więcej na inwestycje w tym roku, dużo więcej. Zresztą to widać w załączniku do sprawozdania, jeżeli chodzi o inwestycje. I stąd wszystkie oszczędności poczynione na inwestycjach przesuwamy tam, gdzie skąd te pieniądze, generalnie rzecz biorąc, wykroiliśmy przy planowaniu budżetowym, żeby spiąć budżet na poziomie dochodów, który był planowany. Ja tak jak mówię, jeżeli chcemy rozliczać generalnie rzecz biorąc rok, to należy go rozliczyć od początku do końca. Intencją budżetu było zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje, na które spodziewaliśmy się dofinansowania, a później z dochodów, które nie są planowane, bo nie mogą, bo są dochodami jednorazowymi, dochodami niecyklicznymi, uzupełniać te wydatki i oszczędnościami, które powstają. Tak to wygląda od 2007 roku, odkąd tutaj jestem skarbnikiem i co roku mamy ten sam proces. Jak pan Kazimierz dobrze pamięta, co roku również oszczędności z inwestycji przesuwaliśmy na wydatki bieżące pod koniec roku po to, żeby z wyprzedzeniem zapłacić ZUS-y chociażby w jednostkach oświatowych, żeby nie wchodziły z długiem na rok następny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Lembas, adwocent, oddaję panu głos. Proszę.
Pan skarbnik wyjaśnił nam całą procedurę jakby budżetu, o której my doskonale wszyscy wiemy, panie skarbniku. Ja zadałem tylko proste pytanie. Jaką w tej chwili pan ma rezerwę środków w Wydziale Oświaty, które są w wydatkach zaplanowane, a które zostały niewydatkowane jeszcze w okresie pierwszego półrocza czy na dzień dzisiejszy? I tylko o to mi chodziło. Ja potrafiłem wyliczyć sobie, ile zostało rezerwy oświatowej i wszystkich innych rezerw, bo to mamy w materiale sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Natomiast nie można się doczytać w sprawozdaniu, ile pieniędzy zarezerwowanych w oświacie nie zostało wydanych, które zawsze pan nazywa, że jest to nasza rezerwa na wydatki nieprzewidziane. I mi tylko o to chodziło. Czy tak, jaka to kwota jest, bo wiemy, że zgodziliśmy się przy konstrukcji budżetu, że część wydatków ma pan w tej puli wydziałowej, którą dzieli pan wtedy, kiedy zachodzą takie potrzeby. I ja tylko się spytałem, czy ta pula wystarczyłaby na pokrycie tych wydatków. Ja podejrzewam, że musiałaby wystarczyć, bo skąd weźmiemy, proszę państwa, na wydatki, które jeszcze trzeba będzie pokryć w tych 3-4 miesiącach bieżącego roku, jeżeli powiemy, że już nie mamy żadnych środków w rezerwie na oświatę. I stąd tylko moje pytanie. bo ja przewidując kolejne jeszcze wnioski, chciałem się dowiedzieć, czy może ta kwota zostać w budżecie nienaruszona, a stan tej kwoty. W związku z tym proszę mi tylko odpowiedzieć na jedno zdanie. Ile niewykorzystanych środków ma Pan w budżecie oświaty, powiedzmy, na dzień sporządzenia projektu uchwały? Nic więcej nie chcę wiedzieć.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się skarbnik. Bardzo proszę, pan skarbnik Zbigniew Mazur.
Jeżeli chodzi o rezerwę oświatową, to na dzień dzisiejszy ona wynosi 40 tysięcy, co jest kwotą zupełnie niewspółmierną do kwoty, o której mówimy, braku potrzeb. Jeżeli chodzi o to, czy ja na wydziale finansowym mam dodatkowe rezerwy, to ich nie mam. Stąd moje działania zmierzające do tego, żeby zabezpieczyć w tym dziale odpowiednie środki. Oczywiście te przesunięcia, które proponuję, zabezpieczą tylko część potrzeb, które zostały zgłoszone przez jednostki oświatowe, bo na dzień dzisiejszy wnioski, które zostały złożone, opływają na kwotę około 2 200 000, a jak Państwo widzicie, przesuwamy kwotę około 500 tysięcy, więc niewspółmiernie do potrzeb i oczywiście będziemy szukać dalszych oszczędności w budżecie, ale już po stronie raczej wydatków bieżących, tych, które uda się gdzieś tam jeszcze nie zrealizować. To tyle.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan Lembas Kazimierz, ad vocem. Bardzo proszę.
Ja bym nie chciał w nieskończoność ciągnąć tego tematu. Ja się nie pytam o rezerwę oświatową, bo ona jest w sprawozdaniu i ja ją sobie wyliczyłem. Ja się pytam, ile pan ma środków niewydatkowanych w oświacie, które rezerwuje pan na tak zwane wydatki nieprzewidziane, o których rozmawialiśmy przy uchwalaniu budżetu. Ja tylko to chcę wiedzieć. Bo pozostałe rzeczy ja wyczytałem, czy ze sprawozdania bym się nie pytał. No, pan się zgadza, że ja no, jako tako budżet umie czytać. No.
Dziękuję. Panie skarbniku, bardzo proszę.
Mi jest trudno dyskutować, bo ja nie wiem, o jaką rezerwę czy o jakie środki na działania nieprzewidziane, bo oczywiście w systemie bonów są bony indywidualne, które są w dyspozycji Wydziału Oświaty i oczywiście tam, jeżeli wystąpią oszczędności, to też tymi środkami dysponujemy po to, żeby te jednostki oświatowe zasilić. No ja nie dysponuję żadną inną rezerwą, którą nie dysponowałby zarząd. No skarbnik nie ma takich uprawnień, żeby mieć zaskórniaki, no nie wiem. Panie Kazimierzu, no prosiłbym o zdefiniowanie, o jaką grupę środków panu chodzi.
Czy,
bo dyskutujemy o rzeczach.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Lembas, radny.
I raz powiem. Panie skarbniku, przy opracowywaniu budżetu na 2016 rok poinformował nas pan, na zresztą moje pytanie, czy mamy zapewnione wszystkie wydatki w oświacie, które spodziewamy się ponieść w 2016 roku. Powiedział mi pan, nam na komisji, że budżety jednostek oświatowych są niedoszacowane, ponieważ część środków zostawia pan w budżecie Wydziału Oświaty, które będzie pan przeznaczał w razie potrzeb na wszystkie te wydatki, o których dzisiaj nie wiemy. I ja się tylko pytam, jaka część tej kwoty, o której pan nam wtedy mówił, została wydatkowana, a jaka jest niewydatkowana. Czy to jest ta kwota w tych środkach Wydziału Oświaty? Ja nie wiem, czy mówię to niezrozumiale, ale może mnie członkowie komisji poprą, że taką dyskusję prowadziliśmy.
Dziękuję. Proszę, panie skarbniku.
Znaczy, to jest ta druga część, o której mówiłem, czyli te bony indywidualne i oszczędności, które tam powstają. I na dzień dzisiejszy Wydział Oświaty wyszacował je na 250 tysięcy, ale one uzupełnią te kwoty, które przesuniemy i tak będą jeszcze niewystarczające. Tak? To o to chodziło. Tak? Ile nie wydamy z tych środków, które przeznaczyliśmy, zabukowaliśmy jakby na dziale oświata, w Wydziale Oświaty. Tak? To jest
to informacja, którą uzyskałem, to jest 250 tysięcy na dzień dzisiejszy. Może jeszcze gdzieś tam na doskonaleniu nauczycieli czy na innych obszarach wystąpią oszczędności do końca roku, ale je szacujemy na bieżąco i to są środki, które są zabezpieczone w dziale oświaty, więc nie potrzebujemy jakby dyspozycji rady na to, żeby je przesunąć. Oczywiście przesuwamy je do jednostek decyzją zarządu, bo taka możliwość jest w uchwale rady zabezpieczona. Jeżeli chodzi o, tak jak mówię, rezerwy, które mieliśmy, to były rezerwy w rezerwach celowych, a tu były środki wyliczone z bonu. Oczywiście pewne działania, które są planowane w ciągu roku, nie są realizowane, bo niektórzy nie odchodzą z pracy. Ilość urlopów na poratowanie zdrowia w niektórych jednostkach na dzień dzisiejszy zwiększyła się bardzo znacznie. Stąd te oszczędności, które na tych działaniach powstały, będą skompensowane tymi dodatkowymi działaniami, które podjęte zostały od września, czyli te wnioski na poratowanie zdrowia, wnioski na nauczanie indywidualne, czy jeszcze inne rzeczy wynikające z bonu indywidualnego, oczywiście z tych środków finansujemy i one zwiększają wydatki jednostek oświatowych. No ale tak jak mówię, oszczędności na dzień dzisiejszy to jest 250 tysięcy.
Dziękuję bardzo. Myślę, że chyba wreszcie wyjaśnił pan skarbnik. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze? Pan radny Bulbinowicz, bardzo proszę.
Ja się bardzo cieszę, że pan skarbnik zmieścił się w zakresie niewiadomej pytania pana Lembasa, aczkolwiek rozmawiacie panowie na relatywnie dużym poziomie abstrakcji, myślę, dla wszystkich słuchaczy. Natomiast mnie martwi pewne takie symptomatyczne zdanie, które pan wypowiedział, bo w dużych kategoriach sukcesu mówi pan o tym, że my zaoszczędziliśmy na inwestycjach. Dosyć dużo i ja nie do końca uważam, żeby to był jakiś najwłaściwszy kierunek. Tutaj z treści tej uchwały wynika, że zaoszczędziliśmy na oszczędnościach poprzetargowych. Dowodzi to tego, że przetarg był rozpisany z bardzo dużą górką, skoro aż 400 tysięcy udało się zaoszczędzić. Natomiast z drugiej strony innego przetargu nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, bo być może też bardzo nisko tutaj działamy i mam taki pomysł, że być może w dalszej części swojej wypowiedzi powiedział pan o tym, że teraz będziemy już w bieżących, bo w inwestycjach już nie ma jak, natomiast szukanie oszczędności w inwestycjach nie jest, mi się wydaje, najwłaściwszym tutaj kierunkiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan skarbnik jeszcze chciał coś dodać? Bardzo proszę.
To znaczy, panie radny, nikt nie szuka oszczędności na siłę. My planując, przyjmujemy kwotę, która wynika z kosztorysu wykonawczego, tak, tego, który projektowego, który mamy. Nie możemy inaczej oszacować. Musimy przyjąć kwotę, która jest w tym kosztorysie po to, żeby móc ogłosić przetarg. Jeżeli zgłosi się ktoś, kto zadeklaruje kwotę niższą, no powstają oszczędności poprzetargowe, bo nie wydajemy tej kwoty, którą zarezerwowaliśmy. I są to oszczędności, które powinniśmy przeznaczać na cele budżetowe, które są. Nikt na siłę nie szuka oszczędności, a to, że w innym przetargu no, nie zostały doszacowane koszty w kosztorysie, tak, i rynek mówi, że nie, za tą kwotę to my się tego nie podejmiemy, to często zarząd podejmuje decyzję o zwiększeniu kwoty po to, żeby taki przetarg rozstrzygnąć, jeżeli uznajemy, że nie zgłosi się nam nikt, kto dałby niższą cenę, tak? Także to nie jest to, że my szukamy gdzieś tam oszczędności, one powstały, a w związku z tym, że najpilniejszą sprawą jest spięcie budżetu i zamknięcie roku bez wchodzenia ze zobowiązaniami, takie oszczędności wykazujemy i prosimy Państwa o przesunięcie ich na te wydatki, które są deficytowe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że temat żeśmy chyba dogłębnie wyczerpali. A może są jeszcze jakieś pytania, niejasności? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, panów radnych, jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego
na 2016 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2016 rok. Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Za 15, na 19 obecnych, 15 za, 2 przeciw, 2 się wstrzymało. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 14. Projekt uchwały, proszę bardzo. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2016-2029. Jest to ten projekt, który został wprowadzony na obrady dzisiejsze, pod obrady dzisiejszej sesji. Proszę bardzo, referował będzie skarbnik powiatu, pan Zbigniew Mazur. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ten projekt był już omawiany wstępnie na komisjach. Mówiłem, jaka jest przyczyna wprowadzenia tej uchwały. Po prostu główny geodeta kraju podjął decyzję o tym, że porozumienie musi być podpisane jako zobowiązanie majątkowe, a żeby zarząd mógł takie zobowiązanie podjąć, musi być stosowna zgoda Rady, musimy mieć limit wydatków określony, bo to porozumienie ma być kontrasygnowane przez skarbnika. Problem polega na tym, że wpisujemy wieloletnie zadanie bieżące, polegające na budowie baz BDOT na terenie powiatu goleniowskiego w partnerstwie z głównym geodetą kraju, który tworzy na naszym terenie bazę GESUT. Tak, w ramach tworzenia krajowego GESUT-u umożliwiającego dostęp elektroniczny do tych baz. W związku z tym, że te projekty są kompatybilne, muszą być prowadzone równolegle, stąd pewne zobowiązania wynikające z ustawy o geodezji. Prosiłbym o przyjęcie tego zadania, żebyśmy mogli je wspólnie realizować i żeby wreszcie ta nasza geodezja była w warunkach prezentowania XXI wieku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy będą stanowiska tutaj w tym projekcie? To było na komisjach, tak? Bardzo proszę. Pan Paweł Gulbinowicz, bardzo proszę.
Nasze połączone komisje po krótkiej dyskusji, wyjaśnieniach pana skarbnika jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Pan Sylwester Górzny w imieniu Komisji Oświaty. Bardzo proszę.
Po wyjaśnieniach pana skarbnika bez zastrzeżeń przyjęliśmy to do wiadomości i jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, czy są pytania? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2016-2029? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie wszyscy oddali. Pan Burzny? No, trudno. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Proszę o podanie wyniku głosowania. 19 radnych za, jednogłośnie projekt został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 15, również prowadzony pod obrady dzisiejszej sesji. Jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 5 przez 2016. Będzie referował przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Gulbinowicz. Oddaję panu głos.
Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mają państwo przed sobą trzy projekty uchwał w sprawie skarg. Na odwrocie każdej z nich jest uzasadnienie. Ja króciutko może przedstawię w porządku chronologicznym, czego one dotyczyły. Jeżeli chodzi o skargę z punktu 15.
Panie radny, ja bym proponował 15 oddzielnie, 16, bo tak. Będziemy przechodzić. Mhm. Bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o skargę z punktu 15, to jest to kontynuacja postępowania skargowego, który jeden z mieszkańców Goleniowa już jakiś czas temu rozpoczął. W największym uproszczeniu skarży się na zbyt duże zanieczyszczenie powietrza w mieście i to zanieczyszczenie powietrza wywołuje u niego szereg dolegliwości. Niestety nie zostało to poparte żadnymi konkretnymi dowodami, natomiast no, przywołuje skarżący szereg chorób z chorobą wieńcową na czele, które w wyniku tego zanieczyszczenia powietrza po jego stronie ma miejsce. Nie ukrywam, że z czystej ciekawości udałem się do miejsca zamieszkania tego skarżącego i powietrze chyba jest takie jak wszędzie. Jakoś nie odczułem szczególnej szkodliwości. Także skarga trochę o takim pieniackim charakterze zdaniem komisji i przedkładamy projekt Radzie, żebyśmy uchwalili ją jako oczywiście bezzasadną. To jest skarga w punkcie 15 i prosiłbym o przegłosowanie.
Dziękuję bardzo. Czy są może pytania w tej sprawie? Nie ma. Zamykam dyskusję. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 5 przez 2016? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Na 19 radnych zagłosowało 18, jeden nie głosował, a więc projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do następnego punktu. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 6. Bardzo proszę. Proszę bardzo, panie przewodniczący, pan Paweł Gubinowicz. Bardzo proszę.
Z kolei skarga z punktu 16 dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, filia w Nowogardzie. Nie wiem, czy Państwo zapoznali się z uzasadnieniem projektu uchwały w tej sprawie. Komisja na swoim posiedzeniu zapoznała się z wyjaśnieniami pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dość szczegółowo materia została przez nas zbadana. Powiem tylko tyle, że pewnie Państwo sobie przypominają, że do działalności Powiatowego Urzędu Pracy, delikatnie mówiąc, nie było nigdy żadnych zastrzeżeń, a wręcz przeciwnie, raczej jakiś czas temu nagradzaliśmy pracę tej instytucji. Zdaniem komisji skarga ma jakiś taki incydentalny charakter. Ktoś gdzieś kogoś nagrał i teraz chciałby, żeby w słynnym Instytucie Zena to ktoś odsłuchał. Powiem tak. No, nie wiem, na ile jakieś osobiste perypetie skarżącego z panią z urzędu tam mają miejsce, natomiast po takim wnikliwym zbadaniu sprawy również przedkładamy projekt uchwały, żeby tę skargę uznać za bezzasadną. Natomiast pojawił się wątek przy okazji rozpatrywania tej skargi, czy być może nie powinno być na sali obsługi urzędu monitoringu. Natomiast po debacie również w tym aspekcie stwierdziliśmy, że no na podstawie jakiegoś incydentu tego monitoringu zakładać nie będziemy. Znaczy nie będziemy, no, nie będziemy tego rekomendować, bo tutaj byliśmy zgodni z panią dyrektor co do tego, że to no, odniesie skutek odwrotny od zamierzonego. Natomiast no, zwróciliśmy uwagę, że na podstawie wydarzeń ogólnopolskich no, że kontakt petenta z urzędnikiem jest na tyle bliski, że żeby ten urzędnik czuł się również bezpiecznie, bo znamy sytuację z kraju, o której zresztą rozmawialiśmy, że gdzieś ktoś wyszedł z siekierą z urzędu pracy, czy kogoś gdzieś czymś oblał w urzędzie, więc na to też zwróciliśmy uwagę, żeby pracownicy urzędu pracy czuli się bezpiecznie i tutaj od tej strony ten monitoring miałby funkcjonować. Zatem reasumując, naszym zdaniem jest to incydentalne zdarzenie i przedkładamy projekt, żeby tę skargę odrzucić. Bardzo proszę o przegłosowanie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań, z panią radnych chciałby zająć w tym punkcie głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 6? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto był przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Proszę o odczytanie. Obecnych na sali 19, głosowało 18 jest za, jeden obecny niegłosujący. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 17, rozpatrzenie skargi numer rejestru 7 przez 2016. Proszę bardzo, pan Paweł Gubinowicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Proszę.
Trzecia skarga dotyczyła skargi na działanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i w największym skrócie i uproszczeniu dotyczy dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od rodziców dzieci, które na mocy prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego zostały umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Goleniowie. Tu również zapoznaliśmy się z opinią radcy prawnego, zbadaliśmy tę sprawę i tak naprawdę no, pani dyrektor zgodnie z ustawą jest zobowiązana do egzekucji tego obowiązku alimentacyjnego od rodziców. Sprawa no, taka trudna o rodzinnym charakterze, natomiast nie dopatrzyliśmy się naruszeń, jeżeli chodzi o dyrekcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przedkładamy Wysokiej Radzie projekt uchwały, żeby tę skargę również odrzucić. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 7? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyniku. Wynik głosowania: obecnych 19 na sali, głosowało 18 za przyjęciem projektu, jeden obecny niegłosujący. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 18. Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami. Kto będzie referował? Pan starosta Tomasz Kolinicz. Oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja myślę, że zwyczajowo przejdziemy do zadawania pytań. Jeżeli mielibyście państwo jakieś pytania, zapytania, wątpliwości wobec poszczególnych punktów, bardzo proszę o podanie strony i numeru. Odpowiemy na pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w punkcie sprawozdanie zarządu. Bardzo proszę chętnych o zabieranie głosu. Zgłosiła się pani Beata Baryluk-Starczewska. Bardzo proszę, oddaję pani głos. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Strona 29, punkt 14. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował dwa wnioski dotyczące umorzenia należności. Pierwszy na kwotę 3830 zł, drugi na kwotę 12228 zł. Mnie brakuje tego, czego one dotyczyły, tak? Nie ma tutaj zapisu, więc nie mogę doczytać. I drugie pytanie, strona numer 21. Też nie potrafię zrozumieć tego zapisu. Zarząd powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie planu wydatków o kwotę 350 tysięcy zł na opracowanie dokumentacji na budowę jacuzzi i brudzika w kompleksie. Nie bardzo rozumiem, czy dokumentacja kosztuje 350 tysięcy, czy całość inwestycji, dokumentacja z budową. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Sylwester Górzny, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja na pierwszej stronie przy punkcie czwartym, tam chodzi o remont ulic pod nazwą przebudowa ulic generała Władysława Andersa, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta w Goleniowie oraz wraz z infrastrukturą techniczną. To są ulice gminne. Dlaczego my musimy tutaj interweniować czy wyrażać jakąś zgodę, aprobatę? Chciałem o to zapytać, a tu jeszcze odnośnie tego punktu, proszę Państwa, to są trzy duże ulice i między innymi jest maleńka ulica Aleja Róż, notabene przy której ja mieszkam, i ona zostaje w środku zapadnięta, pourywana, w tragicznym stanie. Kiedy byłem w gminie, pytałem o kiedy to ewentualnie, tą ulicę, dlaczego tej ulicy jeszcze nie wprowadzono do planu inwestycyjnego, on odpowiedziano mi, oczywiście, nie ma pieniędzy, ale jeśli z tego kwartału wyjdą, to za 20-30 lat ta uliczka Aleja Róż nie będzie już więcej remontowana. Dziwnie to wygląda. Wszystkie te główne ulice Sportowa, te Andersa, wszystkie z boku są robione, cześć i chwała za to wykonawcom i głównym zleceniodawcom. No i ta maleńka ulica Aleja Róż rozbabrana, nie chcę Państwu obrzydzać, ale szczury jak koty latają, koty uciekają przed szczurami, cuda tam się dzieją. No i tak to wygląda. Ciekaw jestem, dlaczego ta maleńka ulica została pominięta, skoro jest mowa o że my tu musimy wyrazić jakąś aprobatę lub jakieś swoje stanowisko. No dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy są jeszcze chętni? Paweł Gulbinowicz, bardzo proszę. Oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Strona 24, punkt 5. Zdaje się, że to wykoszenie się już zadziało szczęśliwie na przedłużeniu ulicy Nowogardzkiej. Natomiast nie wiem, czy dotarły do zarządu sygnały odnośnie częściowego zasypania przez inwestora strumyka, który tam na wylocie z miasta za hurtownią elektryczną się znajduje, i pytanie, czy wykonawca ma świadomość faktu zasypania tego strumyka. Więc moja prośba jest taka, żeby tę świadomość w nim wzbudzić, że dobrze by było, żeby to naprawił. Strona 27, litera C. Jakiej sprawy dotyczą te koszty zastępstwa? Bo zakładam, że jest to sprawa przegrana i te koszty trzeba byłoby... Czy my wychodzimy z czymś? Znaczy, na podstawie tak enigmatycznej informacji w żaden sposób nie można wyprowadzić wniosku, w którą stronę ta sprawa idzie. I ostatnia strona, punkt 21. Czy ta informacja już powstała? To pytanie może do pani dyrektor Wydziału Komunikacji, bo wiadomo, że materia jest ważka i chcielibyśmy ją może na bieżąco monitorować. Więc jeżeli zarząd polecił, to pytanie, czy już ta informacja powstała i jest. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Zgłosił się pan starosta. Bardzo proszę, panie starosto Tomasz Kulinicz.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam taką prośbę, żebyśmy może już po dwóch, trzech pytaniach, czy po dwóch, trzech zapytaniach z państwa strony, które dotyczą z kolei też wielu pytań, mogli udzielać odpowiedzi, ponieważ za chwilę gdzieś się okaże, że nie jesteśmy w stanie później tego wszystkiego wyłapać, a lista, myślę, może dalej się rozwinąć, więc prośba, bym mógł rozpocząć udzielać odpowiedzi.
Proszę bardzo.
Więc rozpoczynając od tego, co zapytała pani radna Beata Baryluk-Starczewska, strona 29. Tutaj odpowiedzi udzieli pan skarbnik, no nie pamiętamy tak na tyle i też wiemy, że nie jesteśmy w stanie czasami napisać tego sprawozdania w takiej formie, by w ogóle nie było pytań, stąd też zwłaszcza, że to jest to bardzo długi okres tej przerwy tak zwanej wakacyjnej. Więc tu jeżeli chodzi o ten wniosek, odpowie pan skarbnik może na początek.
Poproś o głos.
Już zgłosiłem.
Proszę bardzo, panie skarbniku.
Jeżeli chodzi o tą kwotę 12 228,60 zł, to jest kwota wynikająca z kosztów przechowywania samochodu na parkingu, tych zwożonych z dróg, egzekwowana od dłużnika. W tym wypadku dłużnik po wezwaniu go do uiszczenia zapłaty wyraził chęć zawarcia ugody na zasadach takich, że spłaci połowę, drugą część prosi o umorzenie wraz z odsetkami. Jest to logiczne w kontekście dokumentów, które przedłożył. Jego dochody są tak niewielkie i obarczone innymi spłatami, że nie jesteśmy w stanie wyegzekwować i prawdopodobieństwo, że uzyskamy od komornika jakiekolwiek wyższe kwoty jest niewielkie, w związku z tym zarząd podjął taką decyzję, że jeżeli dłużnik spłaci połowę, to wtedy ta jego prośba zostanie wykonana. A jeżeli chodzi o kwotę tą mniejszą, to na dzień dzisiejszy nie pamiętam, sprawdzimy i odpowiemy pisemnie, tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan Czesław Siwek, a tu już, no pan widzę, no dobrze panie starosto, bo przecież pan dwa razy mi się zgłosił. Bardzo proszę panie starosto.
Chciałbym rozpocząć udzielanie odpowiedzi na pozostałe pytania. Pani radna zapytała również o punkt dotyczący braku zgody zarządu na przyznanie kwoty z przeznaczeniem na wpisowe do konkursu. Jest taki konkurs organizowany ogólnopolski, jeżeli chodzi o inwestora na medal, w którym zaproponowano nam, abyśmy po uiszczeniu tej kwoty mogli brać udział w gali, która się odbędzie w Warszawie bodajże w listopadzie. I na tej gali byłyby wyróżnione samorządy, niekoniecznie nasz, samorządy, które dokonały pewnych inwestycji na bazie sportu, na terenie swojego powiatu, na swoich obiektach, ale w zakresie dotyczącym bazy sportowej. Okazuje się, że Urząd Marszałkowski popierał zawsze tego typu działania samorządów i w pewien sposób też nominował i namawiał samorządy, tylko tak naprawdę zapytaliśmy na zarządzie, a ile to kosztuje? Okazało się, że nie jest to bezpłatne i nawet sami pracownicy Urzędu Marszałkowskiego byli zaskoczeni, bo mówią, że też nigdy nie pytali, czy to jest w ogóle płatne, tylko namawiali samorządy, jedźcie do Warszawy, fajna gala, ktoś będzie reprezentował województwo. Natomiast pozyskując informację, że jest to część płatna, również i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego stwierdzili, że no nie jest to chyba tak, jak powinno być. I my też stwierdziliśmy, że wydatkowanie tych tysięcy, może tylko 4000 zł, ale zaraz w wolnych wnioskach porozmawiamy również o pani Ewie Durskiej, która przyleciała wczoraj z Rio. Uznaliśmy, że zasadne jest wydatkowanie tych środków na inny cel niż na wyjazd do Warszawy, gdzie oprócz tych kosztów byłyby jeszcze koszty wyjazdu i delegacji, na reprezentowanie powiatu, gdzie nie jest też pewne na 100%, że te środki moglibyśmy, tą nagrodę moglibyśmy otrzymać.
Wszystko, panie starosto? Przepraszam bardzo, prowadzimy.
Czy ja nie ma do pytania odpowiadam?
Panie starosto, czy wszystko, czy dalej, bo dyskusja trwa?
Dalej. To za chwileczkę odpowiem. Panie radny, poprosiłbym o podanie jeszcze raz strony i punktu.
Przepraszam bardzo, jeżeli mamy się trzymać kolejności, to jest pan radny Czesław Siwek.
To ja odpowiadam dalej na zapytania dotyczące pana Sylwestra Górznego.
Bardzo proszę.
Tak, wydajemy opinie zgodnie z naszymi kompetencjami dotyczące inwestycji poszczególnych gmin. To jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą tych ulic. I jeżeli gmina występuje do nas, to po prostu opiniujemy tego typu inwestycje. Próbując znaleźć kolejne zapytanie z państwa strony, to chyba pan radny o więcej nie pytał, tak? Czy nie? Odpowiem jeszcze panu radnemu Gulbinowiczowi. Jeżeli chodzi o informację dotyczącą zasypania tego ciągu wodnego, otrzymaliśmy od jednego z mieszkańców taką informację, która została skierowana do wykonawcy celem ustosunkowania się i naprawienia tej sytuacji. Podobnie jak też były sygnały dotyczące nieprawidłowości, oczywiście nieprawidłowości stwierdzonych przez osoby, które twierdzą, że to jest źle na moście na terenie gminy Stypnice. Tam też były sygnały, że wykonawca w nieodpowiedni sposób remontuje ten most. Dostaliśmy informację, że jest to zgodnie z dokumentacją i każdy ma prawo mieć swoje zdanie i stwierdzić, że jest coś nie tak. I jeżeli chodzi też o zmiany dotyczące radcy prawnego, to też może oddam głos w tym momencie pani sekretarz, jeżeli mogę.
Dziękuję. No, mamy trochę po kolei, tak panie starosto, bo proszę bardzo, panie sekretarz.
Ja nie mam tutaj przed sobą akurat zapisu protokołu z posiedzenia zarządu, ale domyślam się, że chodziło o zabezpieczenie środków na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radców prawnych, którzy już, tak? Tak, którzy już u nas nie pracują. Umowy z radcami prawnymi na podstawie ustawy o radcach prawnych są zawierane w ten sposób, że po wyegzekwowaniu należności od dłużników, część tych kosztów wypłacana jest akurat w wysokości 80%, należna jest radcy prawnemu. Dwie radczynie od nas przed kilkoma laty odeszły i sobie właśnie przypomniały, że nie interesowały się tym tematem. W związku z tym koszty zostały ustalone, ile z tych spraw, w których panie były, reprezentowały powiat i były radcami, ile wpłynęło tych kosztów i te kwoty zostały paniom wypłacone.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dalszej dyskusji. Panie starosto, pan już zakończył, czy jeszcze? Już dalej dyskutujemy. Proszę bardzo.
Odpowiadając na zapytanie pani radnej dotyczącej obiektu Fala, tutaj moja pomyłka, przepraszam. Więc mieliśmy zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji. Ogłosiliśmy przetarg na dokumentację. No i tak się okazało, że projektant nie wywiązał się z tej umowy. I uznaliśmy, że na tą chwilę to był wniosek, akurat ten, o którym tu rozmawiamy, jakby był zmieniony, ponowiony wniosek dyrektora inwestycji, aby zmienić formę. Nie projektować, a następnie przystępować do inwestycji wykonawczej, tylko od razu zaproponować, w związku z tym, jakie były problemy przy projektowaniu, a tym bardziej później przy wykonawstwie mogłyby nastąpić, dyrektor zaproponował, aby zmienić formę właśnie na zaprojektuj i wybuduj, żeby to jedna firma już tym się zajęła, tak jakby kompleksowo, żeby nie było problemu później przy wykonawstwie jacuzzi, że ktoś powie, zostało to źle zaprojektowane, teraz się martwcie. My uznaliśmy, że w tym momencie te środki są bardziej potrzebne na inwestycje drogowe, zwłaszcza, że otrzymaliśmy informację w trakcie roku o dofinansowaniu remontu mostu z ministerstwa, ten 1 000 000 zł. I te wszystkie dodatkowe prace związane z inwestycjami drogowymi spowodowały, że zarząd na razie ten wniosek pozostał, znaczy negatywnie rozpatrzył, informując również dyrektora, że stosowny wniosek właśnie we wrześniu celem rozważenia jego wpisania na rok następny, żebyśmy zastanowili się, aby to wykonać ewentualnie w przyszłości. Wiemy, jakie są potrzeby basenu, wiemy, że klienci narzekają, że jest troszkę za mało tam usług, że mogłoby być więcej, mogłoby być właśnie jacuzzi, gdzie również rodzice przychodzący z dziećmi mogliby skorzystać, no ale z powodu powiedzmy na dzień dzisiejszy braku środków finansowych taką decyzję podjęliśmy. I jeżeli chodzi o zapytanie, ostatnia odpowiedź dla pana radnego Gulbinowicza. Pani dyrektor informuje, że ma ten wniosek już gotowy, na najbliższy zarząd będzie on przedłożony, my z kolei państwu go przekażemy po już posiedzeniu zarządu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Beata Baryluk-Starczewska, ad vocem, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, ja jak najbardziej jestem za tym, aby były poczynione nowe inwestycje na basenie. Często z niego korzystam ja i moja rodzina. Chodziło mi o to, że ten zapis jest taki nieczytelny i lakoniczny dla mnie, tak? Bo tutaj mowa jest tylko o projekcie, stąd moja wątpliwość. Co to jest za projekt za 350 tysięcy? Teraz rozwiał pan moje wątpliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tam jeszcze raz się pani do nas zgłaszała. Czy tam to będzie pani podtrzymywać, to wykasuję głos tam u pani Beaty. Dziękuję bardzo. Głos oddaję panu Czesławowi Siwkowi. Bardzo proszę, panie Czesławie, radny.
Nareszcie się doczekałem. Widzę, nowe gadżety zainteresowały tak radnych, że prawie się bawią, ale taki jest urok cywilizacyjny i nowoczesności. Następnie chciałbym się satysfakcją stwierdzić, że zarząd ze starostą na czele wiedzą, co to znaczy różne gale. To kosztuje. Wiadomo, wątpliwość niewielka, a koszty duże. Więc dlatego ja akurat mam z tym do czynienia w innej branży, więc dlatego wiem, że to nic nie ma za darmo. Ale chciałbym zmierzać do protokołu sprawozdań. Strona 19. Zapis. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zarząd powiatu polecił przygotować informacje na temat możliwości oddania w najem do potrzeb kuratorium o psychiatrii w Szczecinie i innych pomieszczeń na wyższych piętrach ze wskazaniem rzutu budynku. Przepraszam. Ja chciałbym informacje jakieś czytelne, które by mnie jakoś logicznie informowały, o co tam chodzi. Jaki rzut budynku i w sumie i precyzyjność zapisów. I drugi temat. Komendant Straży Powiatowej zwrócił się do zarządu o dofinansowanie ukończenia tej inwestycji, czyli ocieplenie to sponsoruje w jakimś sensie gmina, ale tej sali. W sumie zwrócił się nie tylko do zarządu powiatu, ale do innych instytucji i wiem, że w jakimś sensie niektóre instytucje bankowe czy inne wspierają działalność. Z tego co wiem, w 2017, o tu jest strażak, dążą do tego, żeby wojewódzka uroczysta straży pożarnej odbyła się w Goleniowie. Straż nas firmuje, ale jest naszym też nośnikiem jakiejś reklamy, współpracy i dobrze o nas świadczy. I powinno, sądzę, jeśli w tym roku się nie znajdzie w rezerwie, bo tu widzimy 16, tam 40 tysięcy w rezerwach, w sumie nie ma pieniędzy, ale żeby na początku 2017, jeśli nie da się w roku 2017 wygospodarować, żeby na ten cel poświęcić trochę środki, bo to jest nasza instytucja, która nam w jakiś sposób pośrednio podlega i instytucja zaufania publicznego. Straż broni, gasi przed wypadkami, w sumie udziela pomocy w razie wypadków, dlatego apeluję do zarządu, żeby ten temat potraktować priorytetowo i znaleźć środki, jeśli nie w tym roku, bo jest może trudno, to na początku 2017, żeby te imprezy, które są zaplanowane, nie zrobiły złego wrażenia na innych, którzy przybędą na nasze uroczystości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos zabierze pan radny Kazimierz Lembas. Bardzo proszę. Proszę.
Ja mam króciutkie dwa pytania. Jedno na stronie 27, punkt B. Zwiększenie planu wydatków o 10 tysięcy z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe zagraniczne. Chodzi o Macedonię. Chciałbym wiedzieć, czego ten wydatek dotyczy. A drugie pytanie dotyczy tak jakby w dwóch miejscach tego sprawozdania. Strona 22, punkt 7 i strona 29, punkt 11. Chodzi o remont pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego i wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym.
Na stronie 7 Państwo zajmujecie stanowisko jako zarząd o zerwaniu czy odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy z powodu niewykonania robót w terminie. Wzywamy do wskazania osoby, która będzie uczestniczyła w pracach, tak dalej, czyli rozliczenia wykonanych prac. Natomiast na stronie 29 i 11 informujecie w protokole, że zarząd postanowił o przygotowaniu aneksu do umowy i chyba wykonawca, tak należy domniemywać, dalej wykonuje te same prace. W związku z tym prosiłbym o ze dwa słowa komentarza, bo one tak jak mi się kłócą, te dwa zapisy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do dyskusji zgłosił się pan skarbnik, pan Zbigniew Mazur. Proszę bardzo, panie skarbniku, daję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, panie Kazimierzu, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to jest tylko zabezpieczony plan w związku z spodziewaną rewizytą. Generalnie rzecz biorąc, my gościliśmy... Tak, to są na nasze wydatki, generalnie są, jest to zabezpieczenie planu w związku z tym, że mamy nowego dyrektora, tak, w zespole szkół, który prowadzi największą wymianę młodzieży. Zarezerwowaliśmy, gdyby trzeba było tego dyrektora tam przedstawić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zająć głos? Pan starosta Tomasz Kulinicz, bardzo proszę.
Panie radny, odpowiadając na zapytania, jeżeli chodzi o przebudowę oddziałów na terenie naszego szpitala, no to tutaj pierwszy punkt jest, nie jest to oczywiście chronologicznie, bo akurat tak się składa, że pierwszy punkt na stronie 22 dotyczy zadań z Wydziału Inwestycji, a na stronie 29 to są jakby zadania dodatkowe i nie należy tego traktować chronologicznie, ponieważ w pierwszej kolejności rozmawialiśmy o stałej kontroli, o aneksowaniu, bo aneksy były do, oczywiście nie kwotowe, tylko terminowe, spowodowane przesłankami, które potwierdził również i radca prawny, i inspektorzy. Chodziło o przeprowadzkę i różnego rodzaju prace i przerwy, które powodowały, że o ten czas wykonawca nie mógł się zmieścić w terminie. Natomiast suma summarum, wykonawca nie skończył całości zadania. Na szczęście oddziały zostały w całości oddane i funkcjonują. Pozostały trzy elementy nie mające dzisiaj znaczenia dla funkcjonowania szpitala, tak mówiąc wprost. Oczywiście są one ważne i należy je skończyć. Chodzi o zabezpieczenie centrali na strychu, chodzi o wejście do izby przyjęć, tam miało być inne rozwiązanie, inne drzwi. I chodzi również o ściankę na klatce przy OIOM-ie. Tutaj akurat wykonawca w pewnym momencie faktycznie też, fakty są takie, że nie mógł prowadzić pracy, ponieważ byli pacjenci, no ale rok wcześniej, kiedy rozpoczynał, nie było pacjentów, mógł spokojnie tę pracę tam prowadzić. Nie wykonał tego i wzywając go do usunięcia tych wszystkich nieskończonych prac, doszliśmy do wniosku, że brak reakcji z jego strony doprowadził, że postanowiliśmy wypowiedzieć mu umowę i na dzień dzisiejszy przygotowana jest inwentaryzacja prac, aby oszacować na ile. Tak, czytając to można dojść, troszkę brak konsekwencji, troszkę nie w tej kolejności chronologicznej. Nie wiem, czy jeszcze były jakieś pytania? Już chyba wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie staroście. Nie ma więcej pytań. Zamykam ten punkt. Przystępujemy do punktu 19. Informacje przewodniczącego Rady Powiatu. Szanowna Rado, wpłynęło do mnie pismo burmistrza Nowogardu, do nas do wiadomości dla Rady, dotyczące odpowiedzi z wystąpienia z 10 sierpnia 2016 roku, dotyczące zadania inwestycyjnego przybudowa drogi powiatowej nr 4160Z Błotno-Nowogard oraz na odcinku Strzelewo-Nowogard, związanego z nim postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi powiatowej
Błotno-Nowogar na odcinku Szczalewo-Świerczewo w kilometrze 12 plus 747 do kilometra 12 plus 784. Nie będę wyczytał wszystkie kilometry. W świetle ustawy prawo budowlane decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do spełnionego zadania inwestycyjnego nie jest wymagana. Pisze tutaj burmistrz, że ten wniosek, który został złożony ze strony starostwa, nie był jak gdyby kompletny, w związku z tym powstawały różne utrudnienia w jego skompletowania, a również i starosta pisze do burmistrza, że to ze strony gminy takie rzeczy też się działy i to takie pismo jest wyjaśniające rozbieżności, które znalazły się w dokumentach po stronie starostwa. I tutaj również, że przywołane argumenty dotyczące błędu pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie uważam za bezpodstawne, bowiem podjęli się oni prowadzenia postępowania mimo niejednoznacznych, nieprecyzyjnych przepisów w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, a mając na uwadze interes i dobro mieszkańców gminy. I tutaj oczywiście na zakończenie jest wyrażenie woli dobrej współpracy dla dalszej współpracy powiatu, a gminy Nowogard dla dobra wszystkich obywateli. Jest to takie pismo wyjaśniające sprawy budowy tej drogi, które troszeczkę zrobiło się szumu w prasie, że wina leżała po stronie i starostwa, i wina leżała po stronie gminy, ale myślę, że najważniejsze, że jest ta wola współpracy, że ta droga będzie zrobiona. To jest takie pismo, aby ktoś chciał się zapoznać szczegółowo, będzie w biurze rady. I również płynęło do mnie pismo skierowane przez komendanta inspektora Krzysztofa Targońskiego, komendanta powiatowego w Policji. Szanowny panie przewodniczący, bardzo proszę przewodniczącego o rozważenie możliwości wyrażenia zgody na zabranie głosu przeze mnie w trakcie trwania 15 sesji Rady Powiatu. W trakcie krótkiego wystąpienia chciałbym przedstawić państwu, radnym i zaproszonym gościom, wprowadzony właśnie na terenie naszego województwa program Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Znając troskę pana przewodniczącego o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu, liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Szanowni państwo, pozwólcie, że w tym punkcie oddam głos panu komendantowi. Jest to nowość, dopiero ukazała się chyba dwa dni ta mapa. Mieliśmy już jedno spotkanie z tym temacie, tu pański zastępca nam prezentował, ale to już jakby stało słowo się ciałem. Panie komendancie, te 10-15 minut, o które pan prosił, bardzo proszę.
Ja myślę, że wystarczy 10. Nie będę już powtarzał tych rzeczy, o których mówił pan zastępca. Chciałem państwu po prostu pokazać, jak to wygląda, korzystając tu z pomocy firmy, która dzisiaj nadzoruje. Wszystko będzie, myślę, łatwiej, bo to jest już fakt i żywy organizm. Jeżeli państwo pozwolą, to pokażę, korzystając z uprzejmości, jak to technicznie wygląda. Jeżeli państwo pozwolą, usiądę. Będziemy łatwiej korzystać. To, co państwo teraz widzą, to jest już działająca krajowa mapa zagrożeń, a te kolorki i cyfry, liczby, to są zgłoszenia, spostrzeżenia, które nasi mieszkańcy naszego województwa, naszego powiatu wskazują. Jak państwo widzą, możemy bardzo mocno, tu Goleniów i za moment pokażę, bo Nowogard jest nieco bardziej, jakiego rodzaju zgłoszenia są. Najczęściej, ja już taką dwudniową, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, od dwóch dni to funkcjonuje, 21 właściwie został uruchomiony, już sporo informacji na tej mapie jest. Najczęściej są to informacje dotyczące spożywania alkoholu, ja tak pozwoliłem sobie na małą analizę, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, pojedyncze dotyczące używania środków odurzających, tutaj na przykład podwójnie powtórzyło się, to już z tego co wiem, to potwierdzona informacja na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego i Mikołajczyka, dobrze mówię, bezdomni, którzy tam na ławeczce przesiadują i co tu mamy jeszcze?
To jest Goleniów, ale zdecydowanie więcej tych informacji o Wrzywej Błocie też piją. Bardzo szczegółowo, praktycznie co do numeru, korzystamy z mapy, która nazywa się Geoportal. Taki żółty znaczek, czy taki samochód znaczy, że w miejscowości Kościuszki przekroczona jest dozwolona prędkość. Na terenie Nowogrodu tych informacji jest najwięcej, 23 różnego rodzaju, począwszy właśnie od spożywania alkoholu w miejscach publicznych i tego jest najwięcej, jak Państwo widzą, te buteleczki dominują tutaj. Jak to teraz technicznie wygląda? O, prędkość, są trzy kolory, jak Państwo będą obserwować, to są trzy kolory. Kolor zielony, czyli zdarzenie czy spostrzeżenie, które dopiero weszło, nowe. My mamy 2 dni na to, żeby to odebrać i przekazać do weryfikacji. W momencie, kiedy jest to przekazywane do weryfikacji, kolor zmienia się na kolor żółty. I teraz od momentu jakby przejęcia, wystawienia takiej specjalnej karty, mamy 5 dni na to, żeby to zweryfikować i pojawi się albo kolor czerwony, czyli potwierdzone zdarzenie, albo też jeżeli to sprawdzenie nie potwierdzi tego faktu, to pojawi się, właściwie zniknie ten z mapy, pojawi się taki kolor szary w tle, że zdarzenie to było niepotwierdzone. Wejść można dosyć łatwo poprzez naszą stronę internetową, tam jest taka możliwość przejścia na stronę komendy głównej i można swoje spostrzeżenia, jak Państwo widzą, bardzo szczegółowo, łącznie z numerem domów, chociażby tutaj księcia Józefa Poniatowskiego, numer... Tak, takie informacje również są. Oczywiście też spodziewam się, że jest też na przykład, że w szkole piją przy ulicy Szkolnej w Nowogrodzie, więc sprawdzamy wszystkie. Spodziewamy się, że będzie sporo również prób i takich niepotwierdzonych informacji, na przykład żartów. Pewne ograniczenie jest takie, że z jednego IP można tylko raz na dobę przekazać informacje, tak żeby ktoś nie wygłupiał się i na przykład 60 informacji nie kliknął po to, żeby sprawdzić, czy to działa. Zapewniam, że działa, ja też to nadzoruję. Również informacja ukazała się i ukaże, mam nadzieję, w Gazecie Goleniowskiej, w Dzienniku Nowogrodzkim. Również są takie informacje na stronach internetowych i urzędów, i same i komendy wojewódzkiej. I jeszcze co z tego będzie wynikało? Wynikać będzie mianowicie to z tego, że jeżeli potwierdzimy tą informację, czyli na przykład, że w miejscowości Kościuszki przekroczona jest notorycznie prędkość, to musi potwierdzić patrol, zostanie tam wysłany patrol ruchu drogowego, dokona pomiaru, jeżeli faktycznie stwierdzą, że jest tam przekroczona prędkość, zostanie to potwierdzone i wtedy jest to wpisywane do jakby algorytmu pracy patrolu i będziemy tam regularnie w tych miejscach przebywać i mierzyć prędkość. Jeżeli się nie potwierdzi, to zostaje, tak jak powiedziałem, zdjęte to z mapy, bo różne sytuacje tutaj widziałem na mapie Szczecina, znęcanie się nad psami w schronisku przy ulicy Wojska Polskiego w Szczecinie, na przykład takie sygnały. Jak na razie mówię, wystartowaliśmy głównie w Nowogrodzie, bo 25, jak Państwo widzą, 25 takich informacji jest na terenie Nowogrodu i okolic, 7 na terenie Goleniowa, 336 już od wczoraj w Szczecinie. Także to funkcjonuje, działa, ludzie są zainteresowani i działają. Na stronie jest również regulamin funkcjonowania, jak Państwo wejdą, jest dosyć łatwo dodać zgłoszenie, wskazując lokalizację, rodzaje zgłoszeń również się wyświetlają, jest agenda specjalna, jakiego rodzaju kategorie są: akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska. Proszę.
i niszczenie zieleni, takie podstawowe, które zostały zidentyfikowane, które są możliwe. Jakby jest krajowa mapa zagrożeń, o tym mówi z całą pewnością już mój zastępca, ma jeszcze inną funkcjonalność, bo oprócz tych informacji wynikających z bezpośredniego przekazywania przez mieszkańców, są również, jest również możliwość powrotu do mapy zagrożeń, które pokazują różne kategorie statystyczne przestępczości zanotowanych na terenie całej Polski oraz wyniki badań opinii publicznej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jest już mniej szczegółowe, na przykład oceną pracy policjantów, jak wygląda ocena pracy policjantów na terenie Polski z podziałem na województwa, jak wygląda poczucie bezpieczeństwa. To są dane na podstawie dwukrotnie w roku robionych badań opinii publicznej, ale też są już dane statystyczne dotyczące liczby wypadków, jak to wygląda, jak nasze województwo wygląda na tle kraju, przeliczenie na 100 mieszkańców, liczba śmiertelnych wypadków. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Zachęcam do skorzystania. Jest, tak jak powiedziałem, sam interfejs jest bardzo prosty. Wymaga tylko akceptowania regulaminu tej strony. Samo przekazywanie informacji jest anonimowe i funkcjonuje, działa. Sprawdzamy. My zobaczymy, czy potwierdzimy. Myślę, że ten sposób komunikowania się jest nowym. Jest to w tej chwili pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, konkretnie pana ministra Zielińskiego. Kolejne województwa będą dołączane do całości, jeszcze nie cała Polska funkcjonuje, ale już praktycznie niewiele województw zostało. To tak w takim bardzo telegraficznym skrócie. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem.
Dziękuję Panie Komendancie. Bardzo proszę, jeżeli ktoś miał zapytania, bardzo proszę, tylko w naszym systemie będziemy pytać. Dobrze, radny Józef Korkosz, bardzo proszę, oddaję Panu głos. Proszę. Jest?
Tak.
Proszę.
Tak. Bardzo mi się podoba ten pomysł, ponieważ ja wielokrotnie interweniowałem i w Zarządzie Dróg Wojewódzkich od lat i w różnych instytucjach o ograniczenie szybkości przy budynku szkoły, w której pracuję. Jest tam duże zagrożenie bezpieczeństwa i myślę, że teraz już wiem, że będę mógł to zgłaszać. Poinformuję również rodziców swoich dzieci, bo jest to miejsce bardzo niebezpieczne. Tylko chciałbym się upewnić, panie komendancie, wystarczy wejść w Google'ach, wpisać krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa?
Nie, wystarczy wejść na stronę internetową Policji Goraniowskiej. Tam jest baner krajowa mapa zagrożeń. Kliknąć baner i jest pan przekierowany na stronę Komendy Głównej i tam są dwie opcje do wyboru. Mapa, z którym można zaznaczyć to miejsce, które uznaje Pan za zagrożone, czyli w tym przypadku rejon szkoły i dokładnie z adresem, bądź druga opcja, którą pokazywałem, to dane statystyczne. Ale
Pan ja, proszę, że ja właśnie współpracuję wakacje, też zgłaszam bardzo dobre kontakty z Policją Nowogarską, współpracujemy od lat. I zauważyłem w okresie również wakacji, teraz też będę wiedział, jak to zgłaszać, bo na innej drodze nie tylko szybkość, ale mam wrażenie, że po prostu w niedalekiej odległości od szkoły, przy parkingu, no chyba jacyś dealerzy czy coś tam się spotykają, to też już zgłaszałem. Odstraszałem, świecąc takim reflektorem po rejestracjach samochodowych, bo to się odbywa w późnych godzinach wieczornych, no nawet nie za bardzo się bali, ale w takim razie bardzo mi się ten pomysł podoba i na pewno skorzystam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zapytać, skorzystając z obecności komendanta? Dziękuję bardzo. Panie komendancie, serdecznie dziękuję. Myślę, że będziemy z tego korzystać, bo to faktycznie tych zdarzeń jest różno. A może takie społeczność w Nowogardzie jest aktywna i tyle tam klika. Albo na przykład Maszewa nie widzę, Osiny nie widzę, Stepnicy nie widzę. Jakby tam się nic nie działo, no nie wierzę. Chociaż chciałbym, żeby to było.
Panie Przewodniczący, ja myślę, że to dopiero początek. My też ruszyliśmy z taką szerszą promocją, tak powiedziałem, prosiliśmy o pomoc nasze media lokalne i też biorą w tym udział w promowaniu tego przedsięwzięcia. Również dzielnicowi ruszyli z plakatami, bo do tego są do tego przygotowane plakaty z informacją, ulotki. One dotrą do gmin, do szkół, w te miejsca, gdzie będą. Też zdajemy sobie sprawę, że ciekawość i próba będzie nas tutaj kosztowało nieco więcej pracy, na początku przynajmniej, ale zweryfikujemy również z tymi informacjami oczywiście, które posiadamy wcześniej. To nie jest tak, że my funkcjonujemy we mgle i nie wiemy, co się dzieje, czy takie informacje, które mówił pan radny, przekazywane wcześniej. Natomiast teraz to będzie widać i każdy z państwa będzie mógł zobaczyć, że to też będzie pewnie wpływało na naszą ocenę bezpieczeństwa w danej okolicy, jeżeli będą tam informacje, że tam ciągle piją, narkotyzują się, czasami dla żartu takie informacje zamieszczone będą też powodowały jakby myślę u ludzi, którzy będą nosić się z zamiarem zakupu mieszkania w jakiejś okolicy, też będą wpływały na ich ocenę bezpieczeństwa w danej dzielnicy, w danym regionie.
Dziękuję bardzo, panie komendancie. Szanowna Wysoka Rado, mam jeszcze jeden taki komunikat. Płynęło do nas zaproszenie od Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach, Stowarzyszenia Akademia Kulice, na popołudniowe spotkania kulickie 30 września 2016 Pomorskie Siedziby Ziemiańskie jako Ośrodki Kultury. Jest takie spotkanie tam o różnej tematyce, gdyby ktoś był zainteresowany i chciałby tam uczestniczyć, jest zaproszenie, zostanie burzę rady i można z tego skorzystać. Bardzo ciekawe spotkania, miałem możliwość tam kilka razy bywać, naprawdę warto. To wszystko, jeżeli chodzi o komunikaty przewodniczącego Rady Powiatu. Przystępujemy do punktu 20. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Proszę bardzo, pan starosta się pierwszy zgłosił. Panie starosto, proszę bardzo, oddaję panu głos.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w wolnych wnioskach zobowiązałem się również na komisjach o przedstawienie kilku tematów i chciałbym teraz w kilku zdaniach odnieść się do tego, co mówiliśmy na komisjach. Rozpocznę od przyjazdu pani Ewy Durskiej i zdobycia kolejnego złotego medalu na Mistrzostwach w Rio. Mieszkanka Nowogardu, która na stałe trenuje w klubie goleniowskim, powróciła wczoraj do kraju. Byłem osobiście również przywitać ją z władzami Goleniowa i mieszkańcami powiatu, w tym i Szkoły Nowogardzkiej imienia Polskich Olimpijczyków na lotnisku w Goleniowie. I zgodnie z tym, co wcześniej mówiliśmy na komisji, wspomniałem o tym, że jest taka inicjatywa, aby zaprosić panią Ewę na sesję najbliższą. Wiadomo, że nie na dzisiaj, bo zmęczona po kilkudziesięciogodzinnej podróży wróciła do kraju, więc jest jakby z naszej strony propozycja, aby zaprosić panią Ewę, to co było mówione na komisji, na sesję 27 października. I ze swojej strony również zaproponuję zarządowi o jakby wyasygnowanie pewnej kwoty w formie nagrody dla pani Ewy. I tak jak wspominałem na komisji, należy, bo to chyba na Komisji Spraw Społecznych, pamiętam, ten wątek był poruszony, aby coś, jakąś kwotę zaoferować. Wtedy już wspomniałem, że czasami można bardzo łatwo tutaj po cienkim lodzie chodząc narazić się na nietrafioną kwotę i myślę, że po tym, co się mniej więcej wydarzyło też w międzyczasie, zaproponuję kwotę, która mam nadzieję będzie przez zarząd zaakceptowana i będzie adekwatna do tego złotego, do zdobycia tego złotego medalu i podziękowania pani Ewie za reprezentowanie w tym momencie naszych gmin, Nowogard, gminy Goleniów, czyli naszego powiatu, również na arenie międzynarodowej. Więc jeżeli chodzi o panią Ewę, to myślę, że z przewodniczącym domówimy kwestię zaproszenia na najbliższą sesję. Tak samo rozmawialiśmy, szanowni państwo, jeszcze w zeszłym tygodniu na połączonych komisjach i również na tych komisjach w tym tygodniu na temat sytuacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Mówiłem na komisjach, więc krótko też podsumuję to, co się wydarzyło w międzyczasie.
Mianowicie odbyła się rada pedagogiczna, która zaakceptowała najważniejsze dokumenty w szkole. Wczoraj odbyło się spotkanie z rodzicami otwarte, na które, jak mówił dyrektor, był dzisiaj u mnie rano. Dosyć duże zainteresowanie było, co go bardzo cieszy. Wyjaśniono rodzicom szereg wątpliwości i zapytań, które były dotyczące chociażby planu lekcji, który się zmieniał, ale zmieniał się dlatego, że przy tak dużej szkole, przy tak dużej ilości kierunków, które ta szkoła posiada, ciężko jest tak sobie usiąść i ułożyć plan lekcji, zwłaszcza kiedy nauczyciele, mając do tego prawo, składają zwolnienia lekarskie. Szkoła bardzo duża i jeżeli chodzi o nabór, bo też o tym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, tu pan radny Lębas podkreślał, że taka duża różnica pomiędzy naborem 2015-2016, to na tą chwilę, szanowni państwo, różnica jest już 6 osób. To jest 49 osób przyjętych, gdzie 55 było w roku 2015. Mówimy tu oczywiście o technikum i szkole zawodowej. Dyrektor również poinformował mnie, że powołał zastępców. Ja również opiniowałem te osoby, mają kompetencje, posiadają aktualną ocenę. I też wracając jeszcze do krótkiej analizy osób, które chodzą akurat, czy uczęszczają do zespołu szkół ponadgimnazjalnych, widzimy, że nastąpił spadek w ilości 15 osób, które nie przyszły z terenu powiatów ościennych. Największy spadek jest z terenu powiatu łowieckiego, a odwrotnie z powiatu gryfickiego jest przypływ. Tutaj też słyszymy, że jakby sytuacja w Płotach ma znaczenie dla chęci kontynuowania nauki przez uczniów w naszej szkole. Wiem, że pojawiały się różnego rodzaju artykuły prasowe i w radio były również informacje na temat funkcjonowania szkoły. Dyrektor zapewnia, że robi wszystko, aby ten dwutygodniowy, powiedzmy, lekki bałagan, który faktycznie funkcjonował, no on wynika z tego, że szkoła została, tak jak mówiłem wcześniej, przejęta 1 września. Przy tak dużej ilości uczniów i oddziałów ułożenie planu, nawet z programem komputerowym, też nie było proste. Ta absencja nauczycielska powoduje, że po prostu te dwa tygodnie były potrzebne. W tym tygodniu, tak jak słyszę, szkoła już funkcjonuje normalnie, ale zmiany, myślę, że tutaj są na sali dyrektorzy, nauczyciele, którzy wiedzą, że to jest żywy organizm, tu nie da się powiedzieć, że wszystko jest poukładane, a nie mamy wpływu na to, że jutro kilku nauczycieli jest wychowankiem, więc myślę, że dobry ma również, dobrze nauczony. Robi wszystko, aby jak najmniej uciążliwości było dla uczniów, nauczycieli i także rodziców. To tyle, jeżeli chodzi o moje wolne wnioski. Gdyby były pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Głos zabierze teraz pani Teresa Chodyko. Bardzo proszę.
Już mogę? Dziękuję. Proszę. Więc panie przewodniczący, mam 5 wolnych wniosków. Pierwszy wniosek to jest z zakresu melioracji. Proszę o oczyszczenie strugi miękowskiej przepływającej przez Żywią Błoć poprzez usunięcie rosnących tam wierzb, ponieważ wygląda tak, jakby po prostu wyrósł las w rzece. Następny, drugi wniosek. Obcięcie gałęzi drzew i wycięcie krzewów przy drodze w miejscowości Widzeńsko. Nadmieniam, że jest to droga bardzo wąska i kręta i przy na przykład mianie się dwóch samochodów jest po prostu zła widoczność i jest to niebezpieczne. Następny wniosek, trzeci. Mam pytanie, czy na nowo budowanym wiadukcie prowadzącym do Miękowa jest przewidziana ścieżka pieszo-rowerowa. Czwarty wniosek. Proszę podać stan zatrudnienia w szpitalu na dzień 22 września 2016 rok z wyszczególnieniem lekarzy, ich specjalizacji i personelu medycznego na poszczególnych oddziałach. Proszę również o odniesienie się, jak się ma sytuacja zatrudnienie i do standardów europejskich. Piąty wniosek. Proszę o ustosunkowanie się pani prezes szpitala do artykułu w Gazecie Goleniowskiej z dnia 16.09.16 rok pod tytułem niepodziękowanie. I chciałabym przytoczyć to niepodziękowanie. Czy mogę przeczytać tekst? Bo jest...
Na minutę.
No.
Za minutę pani zdąży?
Nie, to 2 minuty, bo to jest krótki tekst. Mogę przeczytać?
Proszę, 2 minuty.
Dziękuję.
No tak, nie wiem.
Niepodziękowanie. Tak, tak, dobrze przeczytaliście państwo niepodziękowanie. Często widzę w gazecie goleniowskiej podziękowanie dla lekarzy, pielęgniarek szpitala goleniowskiego. Mam też swoje zdanie na ten temat, ale to osobny rozdział. Ja chciałam tym razem wyrazić moje wielkie niepodziękowanie dla lekarza szpitala goleniowskiego, pana Serichy, nie wiem, czy dobrze czytam, Krywoszejewa. Tak, do 19 sierpnia 2016 roku, to znaczy do przywiezienia mojej mamy Ireny Golas na izbę przyjęć, nie wiedziałam, że taki człowiek, lekarz, istnieje. Od tego dnia niestety doświadczam boleśnie na każdym kroku, że ten Bóg w zielonym portuchu istnieje i pracuje w goleniowskim szpitalu. Doświadczam tego, karmiąc mamę, zmieniając jej pampersy, podając do ręki przedmioty, których nie może już zobaczyć swoimi oczami, czytając jej gazetę, której już nigdy sama nie przeczyta i treści nie zrozumie. To wszystko mogła robić aż do 19 sierpnia 2016 roku, dopóki jej droga nie skrzyżowała się z drogą pana Krywoszejewa. To był jej, a także mój i mojej rodziny pech, że tego dnia on miał dyżur na izbie przyjęć w goleniowskim szpitalu. To był jej pech, że pan Krywoszejew uważa się za wszystko wiedzącego i wiedział od razu, bez badania, nawet odgonięcia pacjentki, czyżby narodził się drugi Kaszpirowski, że mama ma chore nerki. To był jej pech, że pan Krywoszejew był głuchy na wyraźne sugestie rodziny, że to jest udar. Jeden już miała przed 2 laty i wyszła z niego, ale wtedy byli w szpitalu jeszcze inni lekarze, którzy zrozumieli przysięgę Hipokratesa, przede wszystkim dobro chorego. Po 10 godzinach leżenia na izbie przyjęć, jako przypadek na odstrzał, no cóż, ma 86 lat, pojawił się pan doktor Lewiński, który od razu na pierwszy rzut oka ocenił, ta kobieta ma udar. Nie widział żadnego logicznego związku z opisem stanu chorego w komputerze i na kartce z pogotowia z osobą leżącą przed nim. Wysłał do Szczecina na tomografię. Po 10 godzinach od wystąpienia udaru bezsensownego, bezczynnego leżenia na izbie przyjęć nie było szans na jakąkolwiek pomoc. Okno czasowe wynosi 3-4 godziny od zachorowania do podania leku. Także pan Krywoszejew, mimo woli, wcale tego nie chcąc, myślą o panu co najmniej kilka razy dziennie i chyba domyśla się pan, że nie są to myśli miłe i lepiej, żeby pan o tym nie wiedział, co myślę. A może pan wie, bo jest pan przecież wszechwiedzącym. Mam nadzieję, że to niepodziękowanie wpłynie na jakość pracy pana Krywoszejewa, a tym samym szpitala. Ja rozumiem tłumaczenia szpitala, pani ordynator, w tej zaistniałej sytuacji, że lekarze są przepracowani, że pech, że tego dnia było dużo przyjęć na izbie, że brak tomografu, ale nie rozumiem tego, że moja mama ponosi taki uszczerbek na zdrowiu w placówce, która z definicji ma ratować, dawać zdrowie, a jej akurat to zabrakło. Akurat to zabrała. Dziękuję. Pretensjonalna córka. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, głos zabierze pani Beata, przepraszam, głos zabierze pani Beata Barelek-Starczewska. Bardzo proszę. Proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Muszę złapać oddech, bo nie czytałam tego artykułu, jestem pod wrażeniem. Ja sprawy drogowe chciałabym poruszyć tutaj, jak zawsze zresztą, tak, to prawda, ale robię to w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły w Mostach, ponieważ zmieniła się trochę sytuacja, losy plebanii Zawalonej nie są jeszcze do końca znane, bo nie zapadła żadna konkretna decyzja. Zostało utworzone nowe przejście dla pieszych, alternatywne być może, na wysokości stacji CPN-u. Niemniej jednak samochody jadące z Maszewa nie dostosowują swojej prędkości do prędkości obowiązującej w terenie zabudowanym. Niejednokrotnie z opowieści rodziców to wiem, te dzieci przebiegają przez pasy, bo boją się szybko jadących samochodów. nadmienię również, że kilka lat temu był już tam wypadek na tym skrzyżowaniu śmiertelny. Stąd moja prośba, żeby zwrócić się do zarządcy drogi, a jest to droga wojewódzka, o postawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h. Zwrócę się również do komendanta, a po dzisiejszym jego wystąpieniu zaloguję się i również zgłoszę to miejsce jako miejsce zagrożone szybką prędkością. Sprawa kolejna, proszę również, dotyczy to już drogi powiatowej, również w miejscowości Mosty, o odtworzenie znaków poziomych na przejściach dla pieszych w pobliżu szkoły, na wysokości przedszkola, po prostu pomalowanie ich, żeby one były widoczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani. Teraz przystąpił głos, oddaję panu Lembasowi Kazimierzowi, radnemu. Bardzo proszę, panie Lembas. Proszę.
Ja się najpierw to chciałem spytać, czy ten czas, który nam się wyświetla. Nie, no bo w interpelacjach nie mieliśmy mieć czasu i dlatego ja chciałem zwrócić uwagę, że taką...
Myślę, że dobrze, jak pokazuje, ile to
gada. Nie, dobrze, ale tylko mówię, że on nas nie ogranicza.
Ogranicza. No. Nie możemy gadać do rana przecież, nie?
Tak jest. Najpierw mam pytanie do pana starosty związane z tą szkołą rolniczą, którą pan przed chwilą powiedział. Cieszę się, że liczba uczni się zwiększyła, ale w informacji, którą mieliśmy...
Jak nie?
Państwo przedstawiliście nam, że w związku ze zmniejszeniem liczby uczni zlikwidowane zostały dwa oddziały szkolne. W związku z tym chciałem się spytać, czy jeżeli ta liczba uczni się zwiększyła, to czy te oddziały, dwa oddziały szkolne zostaną na nowo przywrócone? No bo nie wiemy. I teraz do pytań, które sobie przygotowałem na dzisiejszą sesję. Dziękuję za odpowiedź na moje interpelacje z 13 lipca, w której pan starosta poinformował mnie, co to są drogi powiatowe, za regułkę przytoczył w tej interpelacji i chciałbym się w związku z tym spytać, ile ulic powiatowych na terenie powiatu nie spełnia tego wymogu, bo pan przytoczył mi tą, o której ja się pytałem, która jest tam zresztą blisko miejsca zamieszkania pana przewodniczącego, prawda, o ten odcinek drogi. No, w odpowiedzi państwo nam mi przekazali, że to jest ulica, która nie spełnia wymogów ulicy powiatowej, w związku z tym wystąpimy o przekazanie jej do gminy. Ja myślę, że w takim razie powinniśmy się kompleksowo tym zająć, bo tak jak mówię, większość ulic w miastach nie spełnia tego wymogu. I to jest pierwsze. Drugie, w tym samym piśmie informuje mnie pan, mówię tu teraz o chodnikach w miejscowości Kulice, że w budżecie inwestycyjnym powiatu na 2016 rok niestety brak jest zadania polegającego na budowie chodników w miejscowości Kulice. Mając powyższe na uwadze, żadne działania w tym kierunku nie były, rozumiem, przez powiat prowadzone. W związku z tym przeczytałem dosłownie, żeby nie było żadnych wątpliwości. W związku z tym, że uczestniczyłem 19 września w spotkaniu mieszkańców Kulic właśnie z panem starostą, chciałbym zadać parę pytań, na które chciałbym uzyskać również odpowiedź poprzedniego starosty, który również w tej sprawie zawierał porozumienia, rozumiem, z burmistrzem Nowogardu. Pierwsze, chciałbym się spytać pana starosty ówczesnego Stanisławskiego, czy porozumienie zawarte z burmistrzem Nowogardu na budowę tych chodników było zawarte tylko w zakresie koncepcji budowy tych chodników, która kosztowała, powiem, 5000 zł, czy to porozumienie zawarte było na budowę całej inwestycji, bo tu są
rozbieżne informacje. Jedna strona mówi tak, druga ta, więc chciałbym, żeby pan jako osoba wtedy pełniąca funkcję starosty poinformowała nas, jaka była intencja zawarcia tego porozumienia. Drugie pytanie, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego do dnia dzisiejszego nie nastąpiły żadne działania w zakresie przejęcia gruntów, które mieszkańcy Kulic zobowiązali, zadeklarowali przekazanie do powiatu w celu właśnie zaprojektowania tych chodników. Jak z informacji, które posiadam, od 3 lat powiat posiada te deklaracje mieszkańców i my nie zrobiliśmy nic jako powiat w celu przejęcia tych gruntów. I po trzecie, z tego wniosku, z tego porozumienia, jak rozumiem pana starosty Stanisławskiego i burmistrza Nowogardu, wynikało, że 50% kosztów ulicy drogi powiatowej, tak żebyśmy się rozumieli, że rozmawiamy tylko o drodze powiatowej, remontu czy budowy tych chodników miał ponosić powiat i 50% miała ponosić gmina. Burmistrz Nowogardu poinformował, że jest gotów sfinansować te 50% tych kosztów. Natomiast pan starosta na tym spotkaniu z mieszkańcami powiedział, że w tej chwili budżet powiatu nie posiada żadnych środków na prowadzenie tej inwestycji. No i dobrze by było, żeby w całości tą inwestycję sfinansowała gmina Nowogard. Ja chciałbym się w związku z tym spytać, panie starosto, jak do tego ma, to znaczy tak, będąc na tym spotkaniu właściwie nie wiedziałem, jak się mam zachować, mając te informacje właśnie, które zadawałem wcześniej w sprawie tych niektórych uchwał, bo one miały jeden cel, ja chciałem się dowiedzieć, czy my naprawdę nie mamy środków na inwestycje, tak jak pan starosta powiedział, wiedząc, że 400 tysięcy z inwestycji przenosimy na wydatki bieżące. W WPI, które dzisiaj przyjęliśmy, jest zapis, że 80% kosztów tej inwestycji ponosi powiat, a 20% ponosi gmina. Z zaskoczeniem przeczytałem, że taki zapis jest w WPI, ale jest, my dzisiaj tą uchwałę podjęliśmy. Ja nie powiedziałem o tym wszystkim, proszę państwa, na spotkaniu z mieszkańcami, bo nie chciałem podrywać autorytetu pana starosty, bo uważam, że wszyscy pracujemy razem i ja tych informacji nie przekazywałem, ale chciałem, zresztą nie wiedziałem, czy Rada w dniu dzisiejszym te decyzje podejmie, prawda? Ale dzisiaj, skoro już jesteśmy po podjęciu tych decyzji, to one są faktem, są prawne i w związku z tym uważam, że albo powinniśmy powrócić do tych dobrze sprawdzonych już decyzji, że jeżeli gmina deklaruje 50% udziału w kosztach inwestycji, to my również staramy się te 50% wyasygnować z naszego budżetu. Dlatego też chciałem się dowiedzieć i chciałbym tą informację na piśmie, dlaczego do dnia dzisiejszego nie przejęliśmy tych gruntów pod te chodniki. Czy jest możliwość, zresztą złożę na koniec taki wniosek, sfinansowania 50% dokumentacji na budowę tych chodników zgodnie z tą deklaracją, którą podpisał pan starosta Stanisławski z burmistrzem. Kwota dokumentacji szacunkowo to jest 37 tysięcy złotych. I ja próbowałem w trakcie tej dzisiejszej sesji po prostu znaleźć te 18,5 tysiąca złotych, żeby wskazać, że jest taka możliwość na sfinansowania tej, to znaczy zaplanowania tej kwoty, bo wiadomo, że wydatek będzie i tak w przyszłym roku, bo dokumentacja będzie gotowa gdzieś tam w miesiącach kwietniu, maju przyszłego roku, z tego co pan starosta mówił. I dlatego też no prosiłbym o dokładną informację. Ja na zakończenie swojego wystąpienia zresztą powiedziałem, panie starosto, że tylko dobra wola, o której tu czytał pan przewodniczący rady, wasza, może doprowadzić, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Jeżeli będziecie się nawzajem upierać, to myślę, że nic z tego nie będzie, a to właściwie chodzi przecież w końcu o mieszkańców, jak pan mówił, bo wszyscy mieszkańcy w powiecie to są mieszkańcy i gminy, i powiatu, i wszystkich traktujemy jednakowo. To myślę, że dobrze by było, żeby ta inwestycja była dokończona i w związku z tym w imieniu klubu składam wniosek o zabezpieczeniu w budżecie powiatu środków w wysokości 50% na wykonanie dokumentacji, a jest to kwota 18,5 tysiąca złotych. Chciałbym, żeby później ten wniosek był przegłosowany. I mam drugą sprawę. Niemniej przykrą, myślę, ale chciałbym się dowiedzieć, czy w starostwie obowiązuje, czy jest obowiązuje regulamin względnie zarządzenie pana starosty w sprawie korzystania przez pracowników starostwa z samochodów służbowych do celów prywatnych. Chodzi mi zarówno o środki transportu będące w dyspozycji starostwa, jak i jednostek podległych. W tej informacji prosiłbym również o podanie, kto w ostatnim okresie 2 lat, czyli naszej kadencji, korzystał z takich środków lokomocji, w jaki sposób zostało to rozliczone, na jakich warunkach korzystał i jak ta sytuacja ma miejsce, czyli kto ma prawo, na jakich zasadach, kiedy i jak to zostało. Myślę, że tą sprawę powinien zwłaszcza pan skarbnik rozliczyć, bo wiemy, jak to jest skomplikowana materia, a ja mówię o tym już dzisiaj tylko dlatego, bo że nie chciałbym, żeby tym zagadnieniem musiała się zająć komisja rewizyjna. Mieliśmy już taki, myślę, mało przyjemny epizod z tymi delegacjami i w związku z tym uważam, że taka informacja nam wszystkim radnym byłaby potrzebna, żebyśmy wiedzieli, na jakich zasadach to robimy. Dziękuję bardzo.
Zmieścił się pan w czasie, panie radny. Dziękuję. Co to znaczy widoczny zegar? Dziękuję bardzo. Ja bym chciał tak, szanowni państwo, pan Lębasz przedstawił tutaj dużo takich spraw na raz, ale chciałbym to skoncentrować, żeby to taka była zbitka, bo to tak mówi, a pytań jest mało, a cała otoczka jest bardzo dużo i myślę, że ten czas nam tak ucieka. Zgłosiła się pani Danuta Faryniarz, bardzo proszę, oddaję pani głos. Proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, na początku także podejmę temat spraw drogowych. Mam przed sobą 2 wystąpienia pokontrolne. Mam je ze strony BIP-u starostwa naszej strony starostwa. Jedno pochodzi od wojewody zachodniopomorskiego, datowane jest na 12 maja 2015 roku, a drugie pochodzi od Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie. Obydwa te wystąpienia pokontrolne dotyczą bezpieczeństwa ruchu drogowego i także bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych. Szanowni państwo, ja się bardzo szczegółowo zapoznałam z tymi wystąpieniami pokontrolnymi i no, szczerze mówiąc jestem bardzo zatrwożona i zaniepokojona, że o nich nie mówimy ani teraz, ani nie mówiliśmy wtedy, kiedy byliśmy na wyjeździe w trakcie tego przejazdu nie mieliśmy drogami powiatowymi, nie mieliśmy możliwości popatrzeć na miejsca wskazane w wystąpieniach pokontrolnych. A chciałam zwrócić uwagę na to, że wiele spośród zaleceń, a jest ich bardzo wiele, nie wymaga żadnego nakładu środków finansowych, a jedynie urzędniczej pracy i wykonania obowiązków wynikających z zajmowanych stanowisk. I dla przykładu, szanowni państwo, na przykład chodzi o ustalenie zakresu czynności dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych, ustalenie zakresu zarządzania ruchem drogowym, aktualizację zakresu obowiązków.
Proszę bardzo, może tak trochę dalej od mikrofonu, bo to...
Dla przykładu podam także, że chodzi o aktualizację zakresu obowiązków pracowników odpowiedzialnych za realizację kontrolowanych zadań, prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów, organizację ruchu i takie zupełnie przyziemne sprawy, także nie wymagające żadnych nakładów finansowych, jak oczyszczenie znaków drogowych, wyprostowanie ich czy zamocowanie na odpowiedniej wysokości. I jedną z bardzo istotnych spraw wskazanych w pokontrolnym wystąpieniu jest nakaz poprawienia regulaminu organizacyjnego starostwa o zadania wynikające z pełnienia przez starostę funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Może jest to niedopatrzenie, może jest to sprawa niezbyt wielkiej wagi, ale wydaje mi się, że jeśli jest tak poważny organ kontrolujący jak wojewoda czy Najwyższa Izba Kontroli, to takie zalecenie należałoby wykonać. Tymczasem minął rok i 4 miesiące, a pan starosta tego zalecenia nie wykonał, na co zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Stąd kieruję do pana starosty pytanie, dlaczego nie był pan w stanie wykonać tego zalecenia? I jestem ciekawa realizacji pozostałych zaleceń i w związku z tym bardzo proszę o kopię pisemnej informacji, jaką pan starosta był zobowiązany złożyć organom kontrolującym o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków i podjętych działaniach. Ja rozumiem, że pięknie jest wtedy, kiedy mówi się o wielomilionowych, czy milionowych, czy wielosettysięcznych nakładach na inwestycje drogowe, kiedy przecina się wstęgę w świetle obiektywów kamer i fleszy aparatów fotograficznych, kiedy są bardzo przyjemne fotografie, ale mówmy też o rzeczach właśnie takich, na które wskazują i radni wiele razy proszący tutaj o naprawę drobnych spraw, a mających istotny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. I mówmy także o tym, na co palcem wskazały organy kontrolujące. To jest jedna sprawa z zakresu dróg i bezpieczeństwa na drogach. Druga także związana z tym, na prośbę sołtysa wsi Marszewo kieruję do pana starosty pytanie dotyczące wniosku sołtysa odnośnie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Goleniów-Marszewo. Temat bardzo enigmatycznie podjęty na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Chodzi o inwestycję możliwą do współrealizowania przez dwa samorządy w latach 2017-2018. W tej sprawie sołectwo Marszewo poczyniło niezbędne kroki już w 2015 roku i uzyskało od Zarządu Dróg Powiatowych w Goleniowie zgodę na wydzielenie pasa drogi. Ponadto sołectwo, wychodząc naprzeciw potrzebom, pozyskało środki finansowe w ramach inicjatywy lokalnej, rzecz wydaje mi się rzadko spotykana, i za kwotę 55 tysięcy złotych wykonało niezbędną dokumentację techniczną ścieżki i jest już gotowy projekt, na wykonanie którego odbył się przetarg. Jak pamiętam atmosferę naszego posiedzenia na Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, zdaje się, że ta atmosfera była zdominowana powątpiewaniem i niepewnością co do kroków i działań poczynionych przez pana sołtysa, a w każdym razie temat nie został rzeczowo potraktowany i w zasadzie nie uzyskaliśmy na posiedzeniu komisji żadnej wiążącej informacji. 5 września bieżącego roku pan sołtys złożył do starosty wniosek w tej sprawie i należałoby oczekiwać, że ta godna naśladowania inicjatywa obywatelska pana sołtysa zostanie doceniona i budowa ścieżki pieszo-rowerowej zostanie uwzględniona w wieloletnim programie inwestycyjnym, bodaj w jakichś tam odległych latach, jakkolwiek pan sołtys domawiał się co do roku 2017-2018. Z przykrością stwierdzam, że w wieloletnim programie inwestycyjnym takiego zapisu nie ma na chwilę obecną. Stąd moje pytanie do pana starosty, jakie są zamierzenia w tej sprawie. I kończąc, zacytuję słowa pana starosty, mam je na piśmie. Pan sołtys zapewnia niedowiarków, że czasami ma więcej inicjatywy i pomysłów wartych realizacji niż urzędnicy opłacani z podatków, a pewne osoby powinny się wstydzić, że ktoś robi coś za nich. To był cytat z wypowiedzi pana sołtysa. Teraz mam...
Sołtysa, mówiłaś starosty.
Przepraszam bardzo, jeśli powiedziałam, kieruję do pana starosty, tak się wypowiedział pan sołtys Grzegorz Kuryło, sołtys wsi Marszewo. Przepraszam jeszcze raz. Marszewo. Tak, Marszewo. Mam teraz szereg pytań dotyczących Szpitalnego Centrum Medycznego. Już dzisiaj w zapytaniach i odpowiedziach w sprawie remontu szpitala powiedzieliśmy informację, że pojawiły się znowuż przeciągi, czyli problemy się pojawiły. Chciałam zapytać, kto odpowiada za obecny, przeciągający się i problemowy remont szpitala, za wszystkie sprawy związane z tą inwestycją, czyli sprawy organizacyjne, finansowe, nadzór i inne, o których być może z braku kompetencji nie wiem, a które powinny zabezpieczyć interesy spółki i finanse powiatu. Pytam w takim razie tak, czy za trwający remont odpowiada starostwo czy władze szpitala, który jako samodzielna jednostka gospodarcza ma swojego prezesa, ma radę nadzorczą. Jaką w takim razie ponoszą odpowiedzialność poszczególne wymienione przed chwilą podmioty? Pytanie do pana starosty. Czy podjął pan niezbędne działania wyjaśniające dotyczące spraw związanych z poprzednim remontem rozpoczętym w 2010 roku, zakończonym w grudniu 2015 roku, przypomnę, polegającym na remoncie pierwszego piętra ZOL-u w szpitalu. Był to czas, jak mówił pan, kiedy pani prezes porządkowała dokumenty po poprzednim dyrektorze i wtedy miało się wiele wyjaśnić. Minęło sporo czasu, więc ponownie pytam, czy wyjaśnił pan, kto ponosi winę za poniesione straty, kto nie dopilnował obowiązku należytego przygotowania i przebiegu remontu. Bo jak mniemam, obejmując obowiązki po ustępującym staroście, miał pan obowiązek zapoznać się z przejmowanymi sprawami i podjąć stosowne kroki. Co w takim razie pan zrobił w tej sprawie na chwilę obecną i jakie działania podjął pan w celu zapobieżenia powtórzeniu się problemów? Czy w ogóle cokolwiek pan zrobił w tej sprawie, skoro znowu mamy sytuację do złudzenia przypominającą poprzedni remont w szpitalu co do jego finalizowania? Bo to dowiadujemy się od odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy, dowiadujemy się o pozyskiwaniu niezależnego biegłego do ustalenia wartości robót wykonanych i niewykonanych. Panie starosto, kto u nas i za co ponosi odpowiedzialność? Ja proszę sformułować dokładnie zakresy odpowiedzialności poszczególnych osób, w których rękach są odpowiedzialne decyzje i którzy odpowiadają za finanse i majątek powiatu. Pytam także w sprawie szpitala, czy są prowadzone jakieś sprawy sądowe wynikające z relacji szpital-pacjent lub dotyczące roszczeń kontrahentów gospodarczych świadczących usługi na rzecz szpitala. Pytanie kolejne, związane z osobą decyzyjną wymienioną w strategii rozwoju Szpitalnego Centrum Medycznego na lata 2015-2020, a dotyczące dyrektora do spraw medycznych. Kto pełni tę funkcję, jaki ma zakres obowiązków i czy poza pełnieniem zadań związanych z wymienioną funkcją jest czynnym zawodowo lekarzem, czy wykonuje usługi medyczne na bieżąco co jest ważne w związku z niedoborem w obsadzie lekarskiej w szpitalu. I jaką formę zatrudnienia ma wymieniony dyrektor? Czy jest to stały etat, kontrakt, umowa o dzieło, inna forma zatrudnienia? Także proszę o odpowiedź, jaki jest czas pracy takiej osoby i ile kosztuje spółkę jej zatrudnienie. Te pytania, odpowiedzią na te pytania zainteresowane są także osoby ze środowiska medycznego. Jaką funkcję pełni obecnie w szpitalu współwłaścicielka Abomedu, czyli Domu Spokojnej Starości, jaki ma zakres obowiązków i czy podejmuje decyzje personalne i dotyczące spraw gospodarczych? Także proszę o odpowiedź, jaki ma rodzaj umowy, czy jest to kontrakt, stała umowa o pracę, inna forma zatrudnienia. Pytanie o prowadzenie Domu Spokojnej Starości. Co z postulatem prowadzenia tego domu przez szpital? Czy spółka zamierza prowadzić taką działalność? Jedno z przedostatnich pytań, jak wygląda sprawa remontów wydzierżawianego Abomedowi budynku? Czy umowa reguluje te sprawy? Nigdy nie był podejmowany temat remontu w tej części kompleksu szpitalnego. Czy zatem nie są wykonywane, a ich brak nie prowadzi do ruiny majątku powiatu i zaniżenia jego wartości? Ponawiam zadane kiedyś pytanie, nie byłam w stanie odnaleźć numeru sesji, na którym zadałam to pytanie, czy władze powiatu rozważają możliwość sprzedaży wydzierżawianego Abomedowi budynku? Czy umowa zawiera zapis o prawie pierwokupu przez wynajmującego? Wobec wszystkich Państwa stawiam takie pytanie, które w zasadzie kieruję do Pani Prezes, czy to jest pytanie niemiłe i twarde. Czy w związku z tym, że jest coraz większa liczba skarg na szpital, niektóre upubliczniane w prasie lokalnej, jak choćby to pomniejsze odczytane przez radną panią Chodyko, inne znajdujące się w obiegu społecznym, czy pani prezes radzi sobie z zarządzaniem szpitalną spółką, czy rada nadzorcza należycie wykonuje swoje kompetencje, wykorzystuje swoje kompetencje? Czy nie jest zagrożone funkcjonowanie, a nawet istnienie szpitala w sytuacji niedoborów kadrowych, nieakceptowanej przez niektóry personel medyczny polityki płacowej, naciski płacowe, obciążenia kredytowe, przykre sytuacje w relacjach pacjent, rodzina pacjenta, lekarz, co sprawia, że wielu pacjentów szerokim łukiem omija miejscowy szpital lub ma taki zamiar w sytuacjach koniecznych? Proszę o rzetelną ocenę sytuacji, w jakiej znajduje się szpitalna spółka i ocenę pracy pani prezes. Na koniec wniosek. Wnioskuję o podawanie informacji, jak imiennie głosowały osoby wchodzące w skład zarządu i proszę także o dołożenie staranności przy podawaniu wyników głosowania. Przy niektórych uchwałach bardzo ważnych, wszystkie są zresztą bardzo ważne, brak takiej informacji, ile głosów było za, ile przeciw i kto jak głosował. Niektóre uchwały podejmowane są właśnie trzema głosami. Interesuje mnie, czyimi to głosami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan Paweł Gulbinowicz. Bardzo proszę.
Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Panie starosto, w kontekście zaproszenia pani złotej medalistki, pani Ewy Durskiej, tak sobie pomyślałem, że jeszcze z terenu powiatu jest jeden olimpijczyk, pan Krystian Zaleski, który brał udział, no powiedzmy, w normalnej olimpiadzie, że użyję takiego sformułowania. Może nie jego start nie zakończył się jakimś spektakularnym sukcesem, natomiast trzeba pamiętać, że to jest chyba aktualny wicemistrz Europy i chyba też jak dotąd naszym gościem nie był. Nasunął mi się taki pomysł, że może niejako przy jednej okazji można byłoby również tego sportowca zaprosić, a mogłoby to fajnie jako połączenie sportu, powiedzmy, olimpijskiego, paraolimpijskiego, jak już takie spotkanie będzie i może to nie jest jakaś nagroda na jakąś wielką skalę dla tego sportowca, ale pomyślałem sobie, że może za jednym zamachem, mówiąc kolokwialnie, można byłoby to zrobić. To jest temat pierwszy. Temat drugi, tak szczerze mówiąc, liczyłem, że pani radna Faryniarz wywoła trochę temat Marszewa. Ja też zadałem sobie trud i osobiście z sołtysem się spotkałem, rozmawialiśmy, pofatygowałem się na rowerach nawet do Marszewa i mam takie nieodparte wrażenie,
żeby pan sołtys no, trochę swojej wspaniałej aktywności skierował może też z Radą Sołecką do władz gminy Goleniów, bo myślę, że każdy orientujący się w topografii miejscowości Marszewo ma tę świadomość, że ta miejscowość jest miejscowością ślepą. Ona prowadzi na tył lotniska, nie jest żadną przelotową miejscowością, staje się typową sypialnią Goleniowa. Zresztą już teraz jest widoczny kontrast i to też mieszkańców Marszewa trochę irytuje, że ta część, która jest w granicach administracyjnych miasta, to Zielone Wzgórze jest, tam inwestycje są prowadzone, natomiast ta część, nazwijmy to Starego Marszewa, trochę jawi się jako zaniedbana. Nie zgadzam się z sołtysem, że ta droga jest w fatalnym stanie. Ona nie jest w stanie najlepszym, ale nazywanie tej drogi fatalną jest trochę na wyrost. Natomiast co do ścieżki, oczywiście trzeba byłoby to w jakąś spójną sieć spiąć i to nie jest taka prosta rzecz, tak? Natomiast chwała mu, że jakąś dokumentację opracował, miał mi ją podesłać, dotąd tego nie zrobił, ale wierzę, że ma. Natomiast wydaje mi się, że no, tak jak to, co powiedział pan radny Lembas, jeżeli chodzi o tą ulicę w Nowogardzie, to jest też taki moment, żeby przygotować może wykaz takich dróg, które no, chcielibyśmy przekazać gminom, tak? Współpraca z gminą Goleniów ma charakter modelowy wręcz, tak tutaj była wiele razy opisywana, czy przy okazji oddania budynku po szkole specjalnej, czy przy innych okazjach. I ta miejscowość Marszewo, no, w moim głębokim przekonaniu, to jest klasyczna taka miejscowość, gdzie droga w tej miejscowości powinna znaleźć się jako droga gminna. Wiele jest takich miejscowości, natomiast też może warto właśnie byłoby przygotować taki wykaz spójny, żeby nie robić tego droga po drodze, ale zastanowić się w skali całego powiatu, no, które drogi taką funkcję pełnią. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się radny Józef Korkosz. Bardzo proszę.
Ja dosłownie tylko minutkę. Bardzo, uważam za bardzo mądry i słuszny wniosek pana starosty o zaproszeniu pani Ewy Durskiej i również pana radnego Gulbinowicza o zaproszeniu pana Krystyna Zalewskiego. Tylko jedna mała uwaga. Jestem od lat sportowcem. Gościłem panią Ewę u siebie w szkole. Jest to przemiła, przesympatyczna, bardzo wrażliwa osoba. Nie traktowałbym tego jako połączenie sportu ze sportem paraolimpijskim. Traktujmy ich jako olimpijczyków. Po prostu oboje jako olimpijczyków. To tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Czesław Siwek. Bardzo proszę. Już włączam panu. Proszę.
Na komisji przy sesji przed sesją nadzwyczajną problematyka odpadów padła z drzewami, krzakami, które dokonujemy wycinki w powiecie. Zrobiłem spotkanie z jedną i z drugą firmą, która produkuje brykiet. I chciałbym poinformować, że oni produkują na czystych biurach i na dzień dzisiejszy nie są zainteresowani, gdyż to w procesie technologicznym nie mają takich urządzeń, które by spowodowały, że mogłyby być wkomponowane w proces produkcji. Trzeba by było nowe urządzenia i dlatego my z zasady jest temat, próbuj rozwiązać. Robiłem kontakt i o czym informuję Radę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan radny Sylwester Burzni, bardzo proszę.
Ja proszę państwa chcę poinformować koleżanki i kolegów, że na ostatnim posiedzeniu naszej Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, żeśmy ten wniosek wysunęli o nagrodzenie obydwojga tych sportowców, łącznie z ich trenerami, którzy też są tu z naszej miejscowości, z naszego terenu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, czy pan chciałby się odnieść teraz do tych pytań zadanych? Proszę bardzo.
Tak, panie starosto, oczywiście przepraszam, panie przewodniczący, nie na wszystko będę w stanie odpowiedzieć w dniu dzisiejszym. Oczywiście odpowiedzi udzielimy na piśmie, ale w kilku słowach, w tych prostszych tematach, pozwólcie państwo radni, że rozpocznę od końca. Jeżeli chodzi o te drzewa i krzaki, o których mówił pan radny, dziękuję też, że włączacie się państwo w pomoc w znalezieniu kontaktu z tymi firmami, no bo my tak naprawdę też, mówiąc kolokwialnie, musimy ich wygooglować i wysyłamy informacje z zapytaniem, czy są zainteresowani odbieraniem. Rozmawiałem przed sesją z panem dyrektorem. W najbliższym czasie, bodajże poniedziałek, wtorek, może już nawet na zarządzie wstępnie podejmiemy dyskusję, co w kwestii Rębaka i tych krzaków, bo mówiłem państwu o tym, że jest chwilowe zatrzymanie, bo możliwe, że będzie zmiana kierunku czy zmiana koncepcji. Natomiast decyzję podejmiemy już w przyszłym tygodniu, wiedząc, czy w ogóle te firmy jakkolwiek są zainteresowane. Słysząc radnych, słyszymy, że raczej nie. Jeżeli chodzi o panią Durską i pana Zalewskiego, również jako zarząd przygotujemy do państwa informacje. Tutaj też padł troszkę jeszcze szerszy wniosek, aby również w jakiś sposób uhonorować i podziękować trenerom. Zajmiemy się tym tematem. Jeżeli chodzi o interpelację pani radnej Faryniarz, to jest zbyt duży temat, więc panie radny, odpowiemy oczywiście na piśmie. Tym bardziej, że nie byłem w stanie wynotować wszystkich, że tak powiem, pytań, bo w całej wypowiedzi było mnóstwo pytań, które jedno za drugim następowały, więc pozwoli pani, że odpowiemy na piśmie. Jeżeli chodzi o zapytania pani radnej Chodyko, podobnie te drzewa, krzaki, melioracja, to wszystko przygotujemy, przekażemy dalej informacje dotyczące szpitala. Jeżeli chodzi o panią radną Beatę Baryluk-Starczewską, również to odtworzenie znaków do przejścia będziemy analizować z dyrektorem. I pozostało mi tak naprawdę tylko też krótko wypowiedzieć się w kwestii tych chodników w Kulicach. Ja powiem tak, no czuję troszkę się wywołany do tablicy, ale tak naprawdę nie chcę za bardzo reagować czy kontrować przede wszystkim tego tematu, ponieważ no, ostatnie tygodnie spowodowały, że tak to jest odbierane później, że my zamierzamy z burmistrzem się nawzajem gdzieś tam powiedzmy wspierać, zupełnie odwrotnie, nic bardziej mylnego. Ja tłumaczyłem mieszkańcom Kulic, jaki był mój powód wizyty w 2014 roku i kto go spowodował. To nie była moja wizja, to była wizja ówczesnego pana sołtysa i na jego prośby telefoniczne w końcu po wykonaniu tej koncepcji pojechałem, mimo że zupełnie inny jest oddźwięk i najbardziej ubolewam nad tym, że po ostatnim spotkaniu w Kulicach, mimo iż jak sądzę z treści komunikatu było to nagrywane, co się też dzisiaj dzieje, widzę, że jest przedstawiciel Urzędu Miejskiego również z kamerą, najbardziej boli to, że informacje nie są później przekazywane w sposób obiektywny, bo wielu mieszkańców, wielu radnych gminy Nowogard, którzy byli, odnieśli zupełnie odmienne wrażenie, ale mówię, zostawmy to, ja chcę iść do przodu. Wyjaśniając to umowę partnerstwa, tu pozwolę sobie troszeczkę wyręczyć wicestarostę, ówczesnego starostę Tomasza Stanisławskiego. My oboje podpisywaliśmy jako zarząd tą umowę partnerstwa. Mamy ją przed sobą i proszę państwa, ona dotyczyła tylko i wyłącznie tej koncepcji. Nie ma tu mowy o tym, że późniejsze, dalsze działania będą również finansowane w formie 50-50. To, co mówiłem i zostało również nagrane z tego, co wiem, w Kulicach, ja szanuję tą decyzję pana burmistrza i gratuluję mu, że z Urzędem Marszałkowskim, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych udaje się realizować te inwestycje na zasadzie partnerskiego domówienia 50-50. Natomiast my jako zarząd reprezentujący również w tym momencie władzę wykonawczą dla Rady musimy dbać o to, żeby te środki, które są w budżecie, gospodarnie wydatkować. I pewnie, że moglibyśmy całe WPI dzisiaj wrzucić, zaciągnąć kredyt i powiedzieć hura, hura, robimy. Tylko część tych środków później w trakcie roku okazuje się, że również brakuje w tej części bieżącej. Dlatego nie da się budżetu tak jednoznacznie sklasyfikować, że mamy wydatki bieżące i wydatki majątkowe i idziemy cały rok i wszystko się udaje. Są różnego rodzaju sytuacje, gdzie czasami zabraknie na tych właśnie bieżących i musimy je przenieść. Czasami liczymy, że zwiększy się również dochód bieżący. To wszystko jest płynne, tu nie da się tego w takie ramy jednoznaczne, że tak powiem, poukładać. Więc odpowiem panu radnemu oczywiście na piśmie, bo to też było szereg pytań, ale nie zgodzę się z jedną tezą, o której mówiłem, pokazywaliśmy ją również na prezentacji mieszkańcom Kulic w pałacu, która była na spotkaniu w poniedziałek prezentowana. W prezentacji było wyraźnie pokazane, że pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami prowadzili te działania. Tylko proszę państwa, jeżeli my do dnia dzisiejszego mamy tylko wstępną koncepcję, z której wynika bardzo ogólnie, że to, co mówiłem też w Kulicach, że wiemy, że możemy to zrobić. To jest najważniejsze. że nie ma kolizji z budynkami, z kościołem. Kto z Państwa zna Kulicę, to wie, że to jest dosyć wąski przebieg tej drogi przez miejscowość i są różnego rodzaju duże obiekty, których przestawić się nie da. I to był cel tej koncepcji, pokazanie, że tak, możemy to zrobić. Jednocześnie z tej koncepcji wyszło nam mniej więcej, ile może kosztować ta inwestycja, jakie są przypuszczalne wielkości działek, które mogą być zabrane pod tą inwestycję i owszem, mieszkańcy napisali wstępne oświadczenia, że wyrażą zgodę na oddanie tych nieruchomości. Tylko pytanie, czy wydatkowanie środków w momencie na podziały geodezyjne i przejęcie tych działek, bo wszystko ładnie wygląda na etapie rozmowy z mieszkańcami. Wszyscy podpisują zgody, my przystąpimy powiedzmy do pracy geodety, wyłonimy geodetę, rozpoczynamy podziały i nagle ktoś powie nie. A już dzisiaj wiemy, bo 3 lata pracy urzędników, może nie dotyczących bezpośrednio przejęcia, ale z badania własności tych nieruchomości, pokazują wyraźnie, 3 działki są praktycznie do ominięcia. Nie ma szans, żeby znaleźć właścicieli tych nieruchomości. Przy jednym właścicielu pani nie jest zainteresowana, bo ma to w spadku, że dla niej to nie jest ważne w tym momencie, żeby robić postępowanie spadkowe. I rozmowa, chociażby wczorajsza też ze mną, z panią dyrektor wydziału na temat tego, co się wydarzyło w poniedziałek i tego, co zostało zaprezentowane w internecie we wtorek, z czym się oczywiście nie zgadzamy, bo uważamy, że jest to manipulacja informacyjna, ale nie chcę wchodzić w to. Idziemy do przodu, pokazujemy, co tak naprawdę robimy. Uznaliśmy, że część tych działek, te 3 działki są możliwe do ominięcia, ale to wymaga przede wszystkim zmiany koncepcji i będę rozmawiał o tym w poniedziałek z projektantem. Zapytam, czy zrobi nam to w ramach dobrej współpracy, czy też, bo to są naprawdę tylko małe jakby wymazania z tej koncepcji, przesunięcia, skrócenie chodnika powiedzmy o 2 metry, tak by nie ingerować w działkę, która jest problematyczna ze względów własnościowych. To spowoduje, że w tym momencie dopiero tak naprawdę będziemy mieli jasną sytuację z gruntem. I teraz pytanie, czy jest sens przejmować grunty w momencie, gdy raz sytuacja jest niejasna, 2, nie mamy tego domówionego do końca z organem, czyli z gminą. A dlaczego teraz mówię o gminie? Szanowni Państwo, ja nie namawiałem specjalnie radnych do tego, nie robiłem żadnych wycieczek, nie robiłem żadnych spotkań, aby ich przekonać w taki czy inny sposób, że musicie zrobić tą drogę za powiat. Ja informowałem radnych, że przy naszych potrzebach, przy tym jaki mamy plan pozyskania środków z różnych programów, ciężko będzie przekonać Państwa, ale oczywiście ten wniosek został złożony, więc będzie rozpatrywany jako wniosek klubu do projektu budżetu. Wiedząc ile mamy potrzeb na drogach, gdzie bezpieczeństwo jest chyba większym priorytetem niż budowanie chodników w tym momencie, wybieramy po prostu mniejsze zło. Wybieramy te drogi, które są według Rady Powiatu ważniejsze i są bardziej priorytetowe, nie odrzucając w żaden sposób potrzeby budowy chodników, bo w WPI mamy wiele takich pozycji, a kilka jeszcze nie jest w WPI, gdzie mieszkańcy proszą o budowę od razu ciągów pieszo-rowerowych. Już dzisiaj, bo jeszcze kilka lat temu to było zróbcie nam chodniki. Dzisiaj od razu, i tu przykładem jest ta autopoprawka pani radnej, od razu robimy ciągi pieszo-rowerowe. Ja wiem, że one są potrzebne. Tylko jeżeli radni występują do mnie z zapytaniem na sesji w Nowogardzie, radni Rady Miejskiej, panie starosto, czy my możemy to zrobić? No to ja odpowiadam prawdę, tak. I ta dokumentacja, o której mówił pan radny Lembas, panie radny, ja też nie namawiam radnych, róbcie to za wszelką cenę, tylko zapytałem, skoro macie to w budżecie i oni sami pytają, mamy to w budżecie tego roku, dlaczego to nie jest robione? Ja mówię, ja się tylko cieszę, że są radni w Nowogardzie i w innych gminach, którzy dokładają duże pieniądze do naszych zadań, bo nas przez to stać na więcej. Wtedy możemy zrobić inne rzeczy i możemy, tak jak zawsze mówiliśmy przy tym programie drogowym, mnożyć te pieniądze. Natomiast czuję się troszkę w jakiś sposób winny temu, że akurat jest, bo jest pewna odmienność zdania w tym momencie. Burmistrz założył sobie koncepcję, którą, jak powiedziałem na wstępie, szanuję, że chce 50-50. Radni powiedzieli, że dołożą więcej niż to 50, to my chyba tylko jako Rada Powiatu możemy się z tego powodu cieszyć, ale nie chciałbym w tym momencie stawać się wrogiem którejkolwiek ze stron, tylko dlatego, że też popieram wniosek radnych, którzy chcą za nas, jako za powiat, zrobić inwestycje przy drodze powiatowej. A takie przykłady, już podawałem, były i na terenie gminy Nowogard, gdzie ówczesny burmistrz Kazimierz Zięba zrobił ulicę powiatową, przebudował ulicę Bema, przy bardzo nikłym albo prawie znaczącym, nieznaczącym wkładzie powiatu, gdzie gmina Goleniów olbrzymie pieniądze położyła na kwestię chodnika i w Różycach, i przebudowy w Klinickach, Więc no, blokowanie się na to, ale oczywiście nie za coś, że innych rzeczy nie zrobimy, chociaż takie też są głosy, no ciężko odrzucić takie wsparcie ze strony radnych. I teraz w momencie, gdy jest konflikt pomiędzy radą a burmistrzem, ja też stanąłem po drugiej stronie barykady i obrywam rykoszetem za to, że jest zgoda na to, żeby coś zrobić przy drodze powiatowej. Jak mówiłem w Kulicach, chciałbym, żebyśmy mieli te środki i te wszystkie chodniki i ulice pobudowali, ale fakty są takie, że wybierane też czasami zostawienie pewnych środków w budżecie właśnie po to, gdyby wystąpiły nieoczekiwane zmiany, czy w oświacie, czy zmiany przepisów, bo wiemy też, że czasami te sprawy domków dziecka i dzieci w domach dziecka, pieczy zastępczej, jakby przerastają nasze możliwości. Musimy zabezpieczyć środki na w razie W. Więc odpowiem na te wszystkie pytania bardzo szczegółowo na piśmie, ale życzyłbym sobie, żebyśmy domówili to z burmistrzem, żeby zmienił to, co mówiłem w Kulicach, troszkę swoje podejście i czasami zrobił się bardziej elastyczny pod kątem tych zasad 50/50. Bo wtedy jest szansa, i o tym też będę chciał powiedzieć, bo radni, mam zaproszenie na sesję nowogardzką 28 września. I nie chcę być wrogiem jednej czy drugiej strony, tylko jeżeli Rada chce, to jest tak samo, jakbyście Państwo chcieli, ja bym się upierał, nie dam marszałkowi zgody, żeby zrobił naszą drogę. No po co? Ja tego nie rozumiem, powiem szczerze, i liczyłbym na to, że rozmowa z burmistrzem przyniesie takie zakończenie, żeby nie było to niczym innym jak zrobieniem. I sam teraz po zmianie koncepcji będę wnioskował o to, żeby domówić się i tę dokumentację ewentualnie wykonać. Czy 50/50? Będę o tym rozmawiał jeszcze z burmistrzem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Chyba żeśmy wyczerpali już dyskusję. Będziemy kończyć posiedzenie dzisiejszej obrady. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za to, że mieliśmy dzisiaj, pracowaliśmy w nowych warunkach, że chyba myślę, że dość sprawnie żeśmy to ogarnęli. Dziękuję tutaj firmie Helpdesk Plus, którzy przedstawiciele wprowadzali nas te arkany tej techniki. No, mamy nadzieję, że na bliższej sesji, która będzie 27 października, poradzimy sobie już bez Państwa tutaj pomocy, ale sprawnie nam to przeszło i myślę, że to będzie również miało odzwierciedlenie w tych protokołach, które teraz piszemy, a więc trochę w innej formie niż do tej pory były. Dziękuję firmie, dziękuję Państwu wszystkim. Zamykam obrady 15 sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Dziękuję paniom, panom radnym i wszystkim obecnym dyrektorom, kierownikom.